Zakorkowani o Korei z pierwszej ręki.
Cześć Ania.
Cześć, witam.
No i zaczynamy kolejną audycję. Dzisiaj to będzie audycja numer 8 i będzie dzisiaj bardzo pozytywnie. Ostatnio rozmawialiśmy dużo o takich tematach trochę ciężkich do strawienia, a dzisiaj będzie zupełnie odwrotnie. Będą bardzo łatwo trawione.
Będzie smakowicie. Rzeczy.
Tak, będzie smakowicie. Będzie. Niestety nie możemy przekazać zapachu, więc nie będzie czuć, ale będzie słychać. O jedzeniu.
O jedzeniu, dokładnie. Dzisiaj rozmawiamy o kuchni koreańskiej. To był jeden temat, który często powtarzał się w pytaniach naszych słuchaczy, więc od niego zaczynamy.
Tak.
Kuchnia koreańska.
Tak, może zacznę powiedzieć, chciałbym powiedzieć o tym, że jak przyjechałem do Korei, to w ogóle nie gotowałem jedzenia koreańskiego. Myślałem, że to jest w ogóle jakaś wyższa szkoła jazdy, jakaś straszna sztuka. I gotowałem wtedy ziemniaki, robiłem kotlety, robiłem zupę z kurczaka. Ale od pewnego czasu, myślę, że od jakiegoś roku, zacząłem podchodzić do gotowania koreańskiego. I coraz lepiej muszę powiedzieć, że to mi wychodzi. O czym się sama przekonałaś dosyć niedawno, będąc u mnie na obiedzie.
Tak, dokładnie. Ale to była japońska.
Tak, to była karta japońska, ale taka trochę... Fusion, myślę, że taka, czyli po...
W sumie tak, gotowaliśmy memil soba.
Tak, memil soba, czyli makaron z mąki...
Gryczanej, tak?
Czy... Gryczanej, znaczy takiej razowej, nie wiem, razowej. Do tego była zupa zimna z taka... Nie wiem, z czego dokładnie to się robi, tam jest dużo składników, ale taka oparta też na sosie sojowym, z dodatkiem startej rzodkwi, z wasabi i ze szczypiorkiem.
No właśnie, do tego dodaliśmy też lodu, bo jest bardzo gorąco, więc taka zupa to jest super akurat na te wszystkie upały.
Tak, dokładnie. W Polsce ja tylko z zimnych potraw znam chłodnik, który jest przepyszny, a w Korei bardzo dużo je się potraw właśnie takich zimnych. No tak, ja gotuję często, a ty, Ania?
No dla mnie kuchnia generalnie, ogólnie rzecz biorąc, to jest wyższa sztuka, bez względu czy jest to polska kuchnia, czy koreańska. Miałeś okazję się o tym przekonać. Nie wiem, jak oceniasz moje umiejętności, ale z tego, co widziałam, to chyba zrozumiałeś, dlaczego nie jestem w tym zbyt dobra.
Nie, ale twoimi chyba najlepszymi rzeczami, jakie ci wychodzą, to są zupy.
No tak, no zupy jest...
Tak, i wszystkie imprezy u ciebie opierają się na zupach.
Ale nie, kurczaka też kiedyś gotowałam.
A, przepraszam, tak.
Ale ja przyznam się, że akurat jeżeli chodzi o koreańską kuchnię, to zostawiam to mojemu mężowi. Z tego względu, że zupełnie nie znam się na koreańskiej kuchni. Lubię tylko koreańskie jedzenie jeść, natomiast nigdy nie próbowałam tego robić. A poza tym, no to jest też mój wkład jakby w koreańską trochę kulturę, żeby mężczyzna koreański również stanął za tym stołem, za tym garnkiem i coś dla mnie zrobił.
Tak, dokładnie. No dobrze, ale przejdźmy do tego... co Koreańczycy jedzą.
Tak, no wiadomo, u nas taką bazą całego posiłku jest ziemniak.
I chleb,
dokładnie. W Korei jest to raczej ryż. I ryż je się na śniadanie, na obiad i na kolację. Ryż to jest taka podstawowa forma posiłku, zawsze obecna przy każdej formie jedzenia.
Tak.
Bez ryżu nie ma posiłku, tak naprawdę. Drugą taką ważną częścią jest kimchi, to jest właśnie ta kapusta taka pekińska, która jest fermentowana w całym tym proszku paprycznym.
No to nie jest, nie jest takie proste,
nie jest proste,
to sam proszek.
Ale opisałam to, jak to się robi w ogóle to kimchi na swoim blogu, czas na kimchi, bo jest tutaj właśnie taki okres na jesień, kiedy właśnie przygotowuje się kimchi na cały następny rok.
Nazywa się to kimjang,
tak. Tak? No i właśnie wtedy rodziny jakby zbierają się, ty Leszek wiem, że jeździsz
tak,
często do Kwangju.
Tak, już mam tradycję, od 3 lat jeżdżę w to samo miejsce z tą samą rodziną i zaprawiam kimchi, również o tym pisałem na blogu.
Tak. Ty w ogóle masz, trzeba też wspomnieć tutaj, że masz bloga Korea na wynos.
Tak, www.koreanawynos.wordpress.com, na którym opisuję właśnie koreańskie jedzenie.
Dokładnie, więc Leszek tu jest ekspertem, ja tylko coś tam dodam od siebie o tej strony smakowej. Korei generalnie. W każdym bądź razie, ryż. Ryż to nie jest taka prosta sprawa. W Korei ryż jest mnóstwo rodzajów ryżu. Ten taki ryż podstawowy, krótkoziarnisty. To jest taki ryż, który tak naprawdę nie ma witamin, nie ma wartości odżywczych. Więc generalnie Koreańczycy dodają różnego rodzaju ziarna, które powodują, że te wartości odżywcze są jakby zawarte.
Tak, bo ja chciałbym tutaj zaznaczyć, że ten ryż jest biały dlatego, że on w procesie oczyszczania po prostu wszystko jest po prostu jakby odrywane. Te łupinki, te wszystkie wartości odżywcze po prostu są jakby odejmowane. Zostaje biały ryż, który jest po prostu samą skrobią tak naprawdę.
Dokładnie. Więc kiedy gotuje się ten ryż, to generalnie mamy tutaj taki rice cooker, czyli taki elektryczny garnek, w który wkłada się ryż.
Samowar,
tak. Kłuka się ten ryż najpierw. Wlewa się trochę wody i po prostu później nastawia się na różnego rodzaju tam opcje, tryby, w zależności od tego, co się do tego ryżu dodaje. I w tym garnku po prostu po 20-30 minutach, czasami po 2 godzinach, w zależności od tego, co tam w środku jest, otrzymujemy taki gęsty, lepiący się ryż. To nie jest taki sypki ryż, tylko taki bardzo lepiący się
tak,
ryż.
I dlaczego jest lepiący? Bo je się go pałeczkami. Przepraszam. Dlatego nie może być sypki, bo wtedy byśmy musieli jeść pałeczkami po jednym ziarenku, dlatego on się lepi.
Dokładnie. Do tego ryżu, do tego rice cooker dodaje się różnego rodzaju ziarna. Może to być czarny ryż, mogą to być kasztany, nawet dynia, żółty ryż,
fasola,
tak, różnego rodzaju fasole, czerwone, czarne, jakiekolwiek. Też dodaje się hyunmi, czyli taki ryż, który faktycznie posiada już w sobie wartości odżywcze.
Tak, czyli brązowy ryż.
Brązowy ryż, dokładnie. Często na przykład ja mieszam właśnie ryż biały i ten ryż brązowy, a czasami tylko używam ryżu brązowego, ale on jest o wiele, wiele droższy niż
tak,
ten
jest
podstawowy.
Dużo droższy. Jest jeszcze hunmi, czyli czarny ryż, który po dodaniu i wspólnym gotowaniu daje taką fioletową barwę.
Dokładnie, więc dlatego właśnie Koreańczycy mieszają ten ryż, żeby
dodać tych wartości odżywczych. Tak, ale ryż to nie wszystko. Kimchi to nie wszystko. Koreańczycy dawno temu, kiedy nie mieli co jeść, jakby szukali różnych sposobów na to, żeby uzyskać jedzenie i znajdowali różne rzeczy w lesie, gdzieś tam i kombinowali, co by tutaj zrobić, żeby móc mieć coś do jedzenia. Jednym z takich przykładów są takie galaretki, nie wiem, leguminy, galaretki, które są przygotowywane właśnie z różnych darów natury. I jest taka bardzo popularna galaretka, która się nazywa w Korei muk. I jest to przygotowane z żołędzi i wiadomo, że zwykle żołędzie nie są jadalne, tak? Mogą jeść tylko wiewiórki jedzą żołędzie. Ludzie nie mogą jeść żołędzi, ale poprzez zrobienie takiego wywaru, po czym przez długie gotowanie i odparowanie tej wody powstaje taka gęsta masa, która po zastygnięciu jest galaretką i w Korei taka żołędziowa galaretka jest bardzo popularna, dodaje się do różnych sałatek, je się ją samą, posypywaną takim sosem właśnie sojowym z papryczką. Innym rodzajem takiej galaretki w zasadzie jest tofu, który jest w Korei bardzo popularny. Tofu tak naprawdę towarzyszy Koreańczykom prawie w każdych poprawach. W zupach, w jakiś tofu zasmażane. Twoim chyba jednym z ulubionych dań jest smażone tofu, prawda?
Znaczy nie wiem czy ulubionym, ale jedynym, które potrafię zrobić z sałatką. Tak, bo teraz właśnie rozmawiamy o tych banchan tak naprawdę.
Tak, czyli rozmawiamy o przystawkach.
O przystawkach, dokładnie. Bo koreański posiłek, tak jak mówiłam, składa się z ryżu. Generalnie taki codzienny, zwykły posiłek, który jemy w domu, tak? Mamy ryż, mamy różnego rodzaju przystawki, właśnie tak jak ty mówisz, że galaretki, warzywa, kawałki mięsa, jajka, no wszystko, co sobie człowiek potrafi wyobrazić. Zazwyczaj koreańskie kobiety te przystawki trzymają w lodówce, w takich pojemnikach plastikowych albo
szklanych.
I po prostu to jest tak, że podczas posiłku wyciąga się ryż i do tego właśnie te wszystkie przystawki z lodówki. Otwiera się te pojemniki i bezpośrednio z tych pojemników miesza się to wszystko z ryżem.
Znaczy nie, że w zależności od tego, jak kto lubi. Tak? Czyli
nie miesza, tylko w sensie bierze się na przykład przystawkę, trochę ryżu i się je po prostu razem.
Tak, tak.
Bo ryż jest jakby jedynym indywidualnym daniem.
Tak. Tak.
Wszystko się ze sobą jakby dzieli, ludzie tak. dzielą się ze sobą, natomiast ryż ma się we własnej miseczce, tak. tak?
I też trzeba zauważyć, że poza tymi panczanami, Koreańczycy muszą do ryżu też mieć jakąś zupę, czyli coś takiego
płynnego
na, tak. na popitkę. I też chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że te panczany zawsze są bardzo wyraziste w smaku, bardzo ostre, bardzo słone, dlatego że w Korei nie soli się ryżu. W Polsce solimy ryż, podczas gotowania solimy ryż.
Ja nigdy nie soliłam ryżu.
Tak? Tak. Znaczy u mnie w domu zawsze się soliło ryż i też moi wielu znajomych soliło ryż, natomiast w Korei się nie soli ryżu, dlatego też jakby to złamanie smaku tego jest, tego właściwie nieposolonego ryżu, jest dodawanie tych takich ostrych, słonych panczanów.
Jeżeli jesteśmy też przy ryżu, właśnie to jest też tak, że właśnie jak mówiłam, że te przystawki jakby je się po trochę, później się je odstawia z powrotem do lodówki, natomiast jeżeli chodzi o ryż, to Koreańczycy zawsze jedzą ryż do końca, z tego co ja zauważyłam. Na przykład mój mąż, jakkolwiek byłby pełny, to on zawsze musi wyjeść do końca. I to jest pewna, to są chyba dwa takie powody. Pierwszy to jest taki, że niektórzy ludzie ciągle pamiętają, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Korei Południowej przecież ciężko było dostać miskę ryżu.
W ogóle w Korei Południowej.
I po prostu panował głód generalnie, tak. więc miska ryżu była jakimś luksusem bardzo często.
Dokładnie, wtedy jadło się różne inne rzeczy, a ryżu brakowało.
A ryżu właśnie brakowało. I stąd właśnie jest taki duży szacunek do ryżu, że zawsze ten ryż trzeba skończyć. Druga sprawa jest taka, że właśnie Koreańczycy zdają sobie sprawę, że ich pobratymcy z północy no nie mają tej miski ryżu. I dla nich to jest też pewien sposób wyrażenia
szacunku
że ten ryż do końca się je. W wyższych sferach nawet było tak, że na koniec posiłku wypłukiwano wodą miseczkę ryżu po to, żeby nawet każde ziarenko wybrać do końca.
Tak, robi się tak nawet do dzisiaj. I wiem, że wielu rodziców uczy swoje dzieci w ten sposób, żeby zawsze wydać ten ryż. Ja, mój kolega też tak, właśnie o tym ostatnio rozmawialiśmy, że jego mama zawsze go karciła, że ten ryż musi być zjedzony do ostatniego ziarenka.
Dokładnie. I też właśnie wracając do tego głodu, stąd też na przykład w czasie obiadu, czy w czasie wieczornych godzin, często formą powitania jest papmogosojo, czyli czy zjadłeś posiłek, ale pap to jest też ryż. Inna forma ryżu, tak? Nazwy ryżu.
Tak, czy jesteś najedzony, czy już jadłeś.
Dokładnie,
tak.
więc ten ryż jest bardzo... Także jeżeli jecie ryż w jakiejś restauracji, to zawsze polecamy wam jednak zjeść go do końca, bo to będzie dobrze,
tak,
dobrze widziane.
W Korei. Tak.
No i te przystawki.
Przystawki, tak jak mówiłaś, składają się z wielu różnych rzeczy. Są to warzywa, owoce, mięso, owoce morza.
Na przykład kraby małe.
Kraby małe, tak, na przykład. Jak już mówisz o krabach, to ja w ogóle tego nie lubię, ale są małe kraby zaprawiane w tym sosie sojowym. Nie umiem tego jeść. Koreańczycy jedzą te kraby razem z skorupami, ze wszystkim.
Tak, albo ujął to wystosa raczej mój mąż.
Ale to jak są większe.
A tylko te małe to jedzą
ze skorupkami. Te małe to jedzą ze skorupkami, tak.
Właśnie.
Czyli tak. I te panczany też to są najczęściej zaprawione warzywa lub mięso. Jednym z takich mi bardziej znanych panczanów, który ostatnio nawet przygotowałem sam w domu, to jest zapomniałem teraz jak się nazywa, chanchorim. I to jest mięso wołowe, gotowane.
A ja wiem, to jest dobre.
Tak.
I później soja sos.
Tak, w sosie sojowym razem z czosnkiem, z papryczkami.
Z jajkami.
Z małymi jajkami perliczek.
Moja teściowa mi to zawsze robi duży gar tego, bo ja to po prostu, nie gar, tylko taki właśnie
pojemnik
szklany. Tak. I zawsze właśnie w lodówce mam, bo ona mi to robi. To jest w sposób przepyszny.
Ja to też już robię, mogę cię nauczyć.
Tak, tylko że to jest bardzo słone, więc to zawsze trzeba jeść jednak z ryżem.
Tak, ale można zrobić to mniej słone, bo to zależy od tego, ile się tego sosu sojowego doda.
Aha,
tak.
Okay.
Ale to cię nauczę. Jezu, muszę ci tyle rzeczy nauczyć.
No właśnie.
Tak, to jest ten chanchorim, czyli to mięso wołowe w tym sosie sojowym. Jest, kimchi jest jednym z panczanów podstawowych.
I kimchi rodzajów jest od cholery, więc nawet nie będziemy tutaj o tym...
Może wymienimy kilka. Jest kimchi z kapusty pekińskiej, jest kimchi z rzodkwi, czyli kaktugi. Jest kimchi ze szczypioru, z takiej cebulki zielonej. Jest kimchi z liści gorczycy, czyli kakimchi. Jest kimchi z Z czego jeszcze?
Ja nie mam pojęcia.
No właśnie, jest milion rodzajów kimchi i Koreańczycy muszą mieć kimchi.
Muszą mieć kimchi.
Aha, i kimchi jest, jeszcze można podzielić na kilka rodzajów, bo jest kimchi...
A mul kimchi, mój ulubiony.
Mul kimchi, czyli bez...
bez
w solonej wodzie.
Tak, tylko w wodzie.
Tak, tak jak jest na zasadzie ostre. Trochę jak kiszone ogórki, tylko bez tych przypraw.
Tak, tak, czyli to jest naprawdę zjadliwe dla każdego obcokrajowca również. I to jest też dobre właśnie na trawienie.
Tak. Tak. I jeszcze chciałem powiedzieć, że kimchi też są różne rodzaje w zależności od momentów, znaczy od długości fermentacji, czyli jest takie świeże kimchi, świeżo posmarowane tą pastą papryczną, albo jest takie kimchi już trochę zakwaszone i ma już taki wtedy kwaśny smak, albo jest kimchi, które na przykład trzyma się kilka lat i wtedy już ma taki bardzo fermentowy, taki winny smak.
Octowy trochę.
Taki octowy, ale nie taki bardziej winny. Właśnie. Taki właśnie tej fermentacji.
Ja nie wiem, czy ja takie kimchi jadłam.
Jadłaś pewnie, ale nie pamiętasz, bo ty nie za dużo uwagi przykładasz do tego, co jesz.
To fakt.
No dobrze. Tak, trzeba też powiedzieć o tym, że te wszystkie rzeczy, te panczany, zawsze są ostro przyprawione. Koreańczycy używają bardzo wielu przypraw. To nie jest tylko tak proszek z papryki, o którym przed chwilą wspomniałaś, ale jest też, olej sezamowy, jest ocet, jest ta papryka, jest żeńszeń, jest imbir, cynamon, mnóstwo przypraw.
Nawet takich, które nie potrafimy w ogóle
przetłumaczyć na język polski.
Tak,
są całe, jak się pójdzie taki tradycyjny market, to jest mnóstwo straganów z tymi przyprawami.
Ty chodzi o ten tradycyjny w Chongyangi, tak?
Tak, w Chongyangi, tak, tym niedaleko, tam gdzie również sprzedają ten haniak, czyli te przyprawy do leków tradycyjnej medycyny.
No i teraz mięso, tak? Bo mięso też jest ważnym składnikiem tego jedzenia. Ja wiem, że na przykład wielu obcokrajowców wie o tych barbecue, tak? Czyli tych podsmażanych różnych mięsach, jak samgyeopsal,
kalbi. Znaczy nie, samgyeopsal to jest boczek. Smażony boczek samgyeopsal. Potem w Korei bardzo ważne jest to, że... Nie, może zacznijmy od tego, że... Jakie mięso jest?
Jakie mięso? No wszelkie mięso tak naprawdę.
Tak,
wieprzowina.
Wieprzowina.
Wołowina.
Drób. Owoce morza,
no wszelkie owoce morza.
Morza, ryby, ośmiornice, ślimaki.
Te ogórki morskie. Bardzo dużo jest tych właśnie, jak przejdzie się właśnie taką ulicą, gdzie sprzedają te owoce morza, to tak naprawdę jest wiele mało identyfikowalnych kreatur morskich.
Tak, tak.
Jakieś naprawdę dziwne, najdziwniejsze rzeczy.
Tak, je się wszystko tak naprawdę. No i takie najbardziej kontrowersyjne zawsze, o czym ludzie zawsze chcą słyszeć, dowiedzieć się, albo zawsze przeklinają na to, czyli je się mięso z psa.
Tak, tak.
Więc tak. No i to mięso, tak jak mówisz, przygotowuje się na wiele różnych sposobów. Jest to barbecue, czyli smażone na grillu. Bardzo często jest to na węglu drzewnym.
Tak.
No, albo po prostu na gazie zwykłym.
Ale na węglu drzewnym zawsze lepiej smakuje.
No. Na takim ruszcie, tak. Ale też na takie w restauracjach czasami zamiast rusztu są takie patelnie też, które i tam jest zwykle zamontowany gaz w stole. Potem jest chim, czyli takie ważone mięso.
Marynowane?
Marynowane, ale też takie ważone, przez długi okres gotowane.
W tym sensie. No
tak, tak, czyli takie jest miękkie, rozpływające się. Na przykład ty mówiłaś ostatnio o tym, co jadłaś, to galbi. Czyli takie z kością.
Z kością.
Tak, razem gotowane w takim sosie.
Jest mnóstwo sposobów na robienie mięsa. Często też właśnie używa się tej koreańskiej gruszki, bo to nadaje takiego słodkawego posmaku mięsu.
Tak.
Ale też powoduje, że to mięso jest takie bardzo miękkie, że się po prostu rozpływa w ustach.
Tak, i czasami się też gotuje mięso w szybkowarze, czyli bossan, czyli mięso na parze w zamkniętym szczelnie naczyniu i tam dowiedziałem się ostatnio, że do gotowania dodaje się alkohol, soju, żeby zabić ten zapach mięsa. Właśnie, bo tak jak się mięso gotuje takie, to ma taki intensywny zapach i żeby to złamać, musi dostać, dodaje się soju, dodaje się innych różnych przypraw.
No właśnie, najdroższą chyba formą tego mięsa to jest ciągle wołowina.
Tak, to tak wołowina koreańska.
Wołowina koreańska, hanu. To jest coś takiego podobnego jak ta z Kobe, czyli to jest to specjalna rasa krów, która jest specjalnie hodowana.
Są to krowy brązowe, nie łaciaty.
Tak. I często właśnie dochodzi do takiej sytuacji, że tym krową tam puszcza się jakąś specjalną muzykę relaksującą, że oczywiście karmi się je specjalnym pożywieniem. Nawet taka krówka przed zarżnięciem otrzymuje masaż.
Tak, i ważne jest to, dlatego, dlaczego to też jest drogie? Tak jak mówisz, bo jest to w ten sposób, te krowy są traktowane, ale też jest, trzeba zwrócić uwagę na to, że w Korei je się dużo mięsa importowanego, ponieważ no, Korea jest małym krajem i żeby wykarmić te 50 milionów ludzi, którzy tutaj mieszkają, to nie są w stanie produkować tej ilości mięsa, więc to mięso tu w Korei, które jest, czyli te zwierzęta, które są tutaj hodowane, one są, no, ceny są dużo droższe.
Liczba ich jest ograniczona.
Ograniczona jest ich liczba. I one też są jakby tak trochę bardziej, mi się wydaje, w lepszych warunkach hodowane.
Tak, ale to też chodzi o to, że jednak to mięso importowane, szczególnie załóżmy z USA, dużo ludzi też, wiesz, nie chce jeść tego mięsa z tego powodu, że boi się o tą chorobę wściekłych krów.
Tak.
I dlatego to mięso jest tańsze, po to, żeby zachęcić zwykłego Koreańczyka, żeby jednak spróbował tego mięsa.
Tak, i też jakość tego mięsa, czyli jakieś tam genetycznie genetycznie modyfikowane.
Tak, bo trzeba powiedzieć, że Koreańczycy jednak mięso wykorzystują do ostatniej części, że w Korei je się jelita, tak, prawda, makjang, kopjang,
je się wątrobę,
rozgotowuje się w ogóle na przykład chrząstki, jest ta zupa komtang, ja ją uwielbiam na przykład. To się gotuje w ogóle chrząstki, na przykład komtang to jest w ogóle zupa z ogona wołu i to jest właśnie dobre na kości, na jakieś tam chrząstki, na stawy i tak dalej. I to się po prostu wszystko je.
Wszystkie części tego mięsa się wykorzystuje. Tak samo podczas gotowania owoców morza, tam się głowy, krewetki się w całości, te kraby właśnie.
Krewetki nawet na żywo się.
Tak, nawet na żywo. Ośmiornice się na żywo je.
Tak, nakci. Ja miałam, nakci. Jest chyba gdzieś w ogóle na YouTube wideo, jak zjadam tą ośmiornicę.
Te żywe. Ja też ostatnio miałem okazję nie żywe, ale taką żywą, pociętą. Przez chwilą żywą, pociętą i która się jeszcze ruszała na talerzu.
Ja też taką pociętą, przecież takiej normalnej nie oderwałam jej głowy, no bez przesady. Tak jak na Oldboy, nie! Na tym filmie, a ty nie oglądałeś.
No nie, ja
okej. Okay. Aha, no jeżeli mówimy o tych ciekawych mięsach, to ja też słyszałam taką historię o tongtwedzi. To w przetłumaczeniu takim dosłownym oznacza to gównianą wieprzowinę.
Tak.
To jest ta wieprzowina z dziedziu. No i historia jest generalnie taka, że kiedyś oczywiście nie było papieru toaletowego, więc rolnicy po prostu po załatwieniu się szli do tej obory, tak? Nie, obora to jest dla krów.
Chlewu.
Do chlewu. No i tam po prostu wystawiali się i ta świnka jakby tam wszystko czyściła i tak dalej. Naprawdę. I z tego powodu uważano, że mięso takiej świnki jest o wiele lepsze. Właśnie z tego powodu, że ona miała... Tak, że miała dodatkowy jakby taki walor. Tak. Nie, no, taka jest historia. Teraz na przykład uważa się, że właśnie świnki, które jedzą dużo jabłek, mają też bardzo dobre mięso. Często właśnie w sklepach rzeźniczych albo w restauracjach. Nie, chodzi o to, że w restauracjach nawet są obrazki właśnie tej świni, która je właśnie tam te wszystkie jabłka i w ogóle, no i to właśnie ma jakby zachęcać klientów do konsumpcji wieprzowiny.
Tak, je się dużo kurczaka.
Tak.
Jeśli Koreańczycy uwielbiają kurczaka zamawianego do domu z jakiegoś właśnie takiego smażonego na głębokim oleju, wpanierowanego, takie coś a la KFC, ale w dużo tańszej wersji.
Czy to jest jakieś bardziej nowoczesne, nie takie tradycyjne jedzenie, tylko takie...
Tradycyjny kurczak to jest samgyetang, czyli kurczak gotowany
w takiej zupie.
W wodzie zgotowane z ryżem i z przyprawami takimi tradycyjnymi, z rzęszeniem, z
żubą
i wypchany ryżem. Też jest peksuk, czyli jest to podobne do samgyetang, ale tam inne przyprawy się dodaje. Już teraz też dokładnie nie pamiętam.
No to może powiedzmy teraz też, ale jest jeszcze ten, Boże, jak to jest taki kurczak... Takkalbi?
Nie, to takkalbi jest też. Takkalbi, czyli jest kurczak, mięso z kurczaka bez kości, z warzywami podsmażane na patelni, razem z kapustą, taką jaką my mamy w Polsce, kapustą białą, z marchewką, z cebulką i w super ostrej papryce.
No to jest już takie tradycyjne.
To jest tradycyjne, ale jeszcze jest cimtak, czyli gotowany na parze w sosie sojowym kurczak makaron tak, takim że, właśnie.
No to teraz może powiedz o tym mięsie z psa w takim razie. Tak. Oboje mieliśmy doświadczenie.
Tak, ja całkiem niedawno jadłem psa, smakowałem. Ostatnio też zamieściłem na swoim blogu na Korana Wynos, także zapraszam do obejrzenia zdjęć bardzo ciekawych. Mięso z psa, które jest dobre na potencję, jest dobre na ochłodzenie ciała w lecie. Koreańczycy jedzą je właśnie w lecie. Ten wywar z zupy z psa też jest bardzo dobry, zdrowotny.
Ten bosintang.
Tak, ten bosintang, zupa. I w sumie zupa jest bardzo dobra. Mięso moim zdaniem jest takie trochę ciągnące się. Mnie to przypomniało trochę wołowinę, ale taką wołowinę w konsystencji. Czyli to mięso było takie jakby trochę ciągnące, takie żelaste, ale smak...
Ale ty jadłeś bosintang?
Nie, jadłem mięso.
Takie zwykłe mięso, smażone, taki...
Nie smażone, gotowane. Tak jak bosam, gotowane na parze.
Czyli normalnie na stole miałeś takiego pieska.
Tak, pociętego, żeberka nawet były, pociętego w ogóle.
No, czyli tak jak kurczak, tak?
Tak jak kurczak, tylko zagotowany, tak, tak, dokładnie.
No ja miałam tylko okazję jeść bosintang, tylko raz dla spróbowania. Ja lubię próbować nowe rzeczy, ale mi jakoś tak to nie bardzo smakowało. Bosintang to jest taka zwykła zupa, tak jak wspomniałeś, w której jest to po prostu mięso. I tak naprawdę, tak jak mówisz, to smakowało jak wołowina, więc generalnie dla mnie nie było to jakimś
specjalnego. Tak, ale wielu Koreańczyków uwielbia to, tak. A wielu jest też bardzo przeciw i nie są w stanie zjeść.
Tak, bo od razu trzeba wspomnieć, że no to jest specjalna rasa psa, który jest właśnie hodowany dla celów konsumpcyjnych. Tak jak krówka czy chicken, Boże, czy kurcza i tak dalej. Że to nie jest tak, że łapie się na ulicy jakiegoś pierwszego, lepszego psa i się go od razu wrzuca na ruszto. Tego tutaj nie ma.
Tutaj tego nie ma. Oczywiście pewnie gdzieś w internecie ludzie wyszukują różne rzeczy o tym, jak te psy są traktowane, że są niby bite przed jedzeniem, żeby mięso było jakieś tam. Pewnie tych historii jest dużo więcej i dużo bardziej kontrowersyjne. Ja uważam i wierzę w to, że te psy są... traktowane do śmierci w godny sposób mimo wszystko.
Ja nie byłabym tego taka pewna, ale z drugiej strony to też trzeba sobie zdać sprawę, że psina, można chyba powiedzieć, to nie jest powszechne danie. To trzeba naprawdę znaleźć odpowiednią restaurację i naprawdę wielu Koreańczyków nie je, nawet by nie wzięła do ust tego mięsa, więc to są naprawdę to jest takie bardziej jakby to powiedzieć, może nie luksusowe, ale to nie jest główne danie. To nie jest coś, co je się na co dzień, czy chociażby raz w miesiącu. To od czasu do czasu.
Tak, ja też uważam, że to jedzenie psiny też... Nie wiem, ludzie jedzą konie, ludzie jedzą jakieś inne różne zwierzęta. Ja nie uważam, żeby koń był mniej mniej przyjacielem człowieka niż pies, tak? Uważam, że konie też są bardzo
inteligentne. Ale krowy też są już inteligentnymi zwierzętami.
Także...
Świnie, to więc, tak samo. Przecież tak. Świnie normalnie można hodować w domu i będzie posłuszna tak jak piesek, z tego co słyszałam. No może nie jako taką dużą, ale
także uważamy, że jedzenie psa, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to się szanujemy jego zdanie. My nie mamy jakoś specjalnie na ten temat głębszych myśli, prawda?
Tak, dokładnie. Mięso jest ważne w życiu Koreańczyka, na pewno. Natomiast jaka jest różnica z polskim jedzeniem? To wydaje mi się, że tutaj naprawdę je się od groma warzyw.
Tak. Ja to też odkryłem i wielu moich znajomych, którzy mnie odwiedzili w Korei, też miało to odczucie, że to koreańskie jedzenie właśnie w bardzo dużej części opiera się na warzywach i jest łatwiej przyswajalne przez organizm człowieka. I rzeczywiście mnóstwo używa się warzyw i owoców.
Tak, warzyw, ale też na przykład różnego rodzaju zieleniny, liści, na przykład liści sezamowych, które są naprawdę świetne, w różny sposób wykorzystywane, chociażby właśnie do tego podsmażanego mięsa na barbecue, o którym mówiliśmy wcześniej. Jak jeszcze warzywa?
W Korei je się bardzo dużo czosnku i cebuli,
tak, to jest fakt.
Które rzeczywiście ma bardzo dużo zdrowotnych walorów. Czosnek ma ten kwas foliowy, który jest bardzo dobry dla człowieka, odpornościowy system.
Ja chciałam tylko jeszcze wspomnieć, właśnie często Japończycy w ogóle mają, z tego co ja słyszałam, Japończycy właśnie mają taki żart, taki bardzo niezbyt przyjemny żart, że właśnie Koreańczyków można rozpoznać po zapachu, bo to jest i właśnie zapach tego czosnku i zapach kimchi, czyli to są takie dwa bardzo ostre jakby zapachy, ale ja mam takie wrażenie, że czosnek ten koreański tutaj, on jest o wiele mniej ostry niż ten polski. Nie wiem, czy ty masz takie same wrażenie. Ja bym mogła jeść, ja po prostu mogę zjeść czosnek bez jakby, tak. Po prostu obrany surowy czosnek.
Tak, i wydaje mi się, że ta sama rzecz jest z cebulą. Koreańska cebula nie jest ostra, ja w Polsce nie byłem w stanie zjeść tak normalnie.
Także dlatego ja myślę, że też jest to takie przyswajalne dla Koreańczyka i też dla mnie. Ja też uwielbiam czosnek, uwielbiam cebulę, dużo tego jem. Tak. Nie mam z tym zupełnie innego problemu. I też to się na różne sposoby to je, bo to się je na przykład i podsmaża się, ale też się robi właśnie w tym sosie sojowym. Ja ostatnio też na swoim Facebooku fanpage'u w Korei nie tylko wrzucałam zdjęcie czarnego czosnku, czyli takiego, który właśnie gotuje się przez 2 tygodnie w tym garnku rice cooker i on po prostu jest cały czarny i podobno też właśnie to jest ma jakieś właściwości o wiele bardziej zdrowotne niż taki zwykły surowy czosnek.
Tak, pije się dużo kapusty, którą używa się do kimchi, robi się różne sałatki, je się dużo papryki, takiej ostrej papryki, nie wiem, chili. Tej papryki też są różne rodzaje. Jest taka czerwona papryka chili, która jest ostra. Jest też zielona papryka, która w kształcie jest tak sama jak chili. Tylko i tam są dwa rodzaje. Jest albo ostra, albo jest nieostra. Ta nieostra jest przepyszna. Je się z tą pastą samjang, czyli z tą pastą z papryki, z doenjang, czyli z tą pastą fasoli sojowej. No i w Korei nawet jest takie przysłowie, że Chagun kochimekta, czyli że mała papryka jest ostra, co oznacza, że...
No co to oznacza teraz?
Nie, no oznacza to, że na przykład osoby takie niepozorne są bardziej zadziorne. Taka osoba, która pierwszy rzut oka wydaje się
cicha... Cicha woda brzegi rwie.
Tak, cicha woda brzegi rwie właśnie, że jest mała papryczka, pewnie będzie nieostra, a właśnie to jest takie odgórne znaczenie.
Ale też są też takie papryki modyfikowane z ogórkiem.
Tak,
te duże, tak. I tam się je często właśnie też...
Ale ja nie wiem, czy one są modyfikowane z ogórkiem. One się chyba tylko tak nazywają.
Nie, one są modyfikowane z ogórkiem.
Tak?
Tak. Je się często właśnie wypełnia taką masą mięsną, taką jakby taki mielony kotlet,
tak?
I się je po prostu gotuje. To jest przepyszne.
Przepyszne.
W środku właśnie się je podsmaża, czy w
oleju. Tak.
Moim ulubionym, jedną z moich ulubionych w ogóle przystawek to jest korzeń lotosu.
Ja akurat nie przypadam za
tak?
to, ale...
Ja uwielbiam, po prostu korzeń lotosu, czyli tak się, to są takie bardzo charakterystyczny ma wzór, bo ma takie dziurki w środku.
I wygląda jak kwiat trochę taki.
Tak, takie plasterki po prostu.
Jeżeli się przecina poprzecznie korzeń.
To są takie dziurki.
Bo ten korzeń jest taki gruby, to jest takie wielkości, nie wiem, wielkości kieliszka do nie wiem, grubszy nawet od kieliszka
grubszy,
do wódki.
Grubszy, tak, trochę większy.
Takie jak prawie jak szklanka taka do herbaty.
Tak, w każdym razie go się właśnie manieruje? Nie.
Marynuje.
Boże, kochani. Marynuje się go właśnie w tym sosie sojowym koreańskim, a potem obmacza się w miodzie i do tego jeszcze dodaje się właśnie orzeszki arachidowe. Ja to uwielbiam, bym mogła to jeść po prostu cały czas.
Tak, no i jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tej zieleniny, o której wspomniałem, że w Korei bardzo dużo się je sałaty. I taki, ja w Korei przyjechałem, ja myślałem, że jest tylko że są dwa rodzaje sałaty. Taka zwykła sałata i sałata lodowa, a w Korei milion liści najróżniejszych. Są liście o takim gorzkawym posmaku, są jakieś słodkie. Są te liście sezamu, które smakują taki mięty, taki jakby mają posmak. Są liście, nawet są liście beetroot, czyli tego...
buraka.
Buraka, tego czerwonego, jak się nazywa, burak...
cukrowy.
Ćwikłowy. Liście ćwikłe.
Także ćwikła jest biała.
Nie, jest purpurowa.
A, okej, okay, no dobrze. ale wiesz co, właśnie, czego mi brakuje jednak? Na przykład koreańska pietruszka wygląda bardzo podobnie jak nasza, ale smaku i zapachu jest zupełnie inna.
Tak.
I tak samo ciężko dostać koper na przykład. Koreańczycy nie używają kopru zupełnie.
Nigdy koprów.
I to jest trochę takie dla mnie ciężkie.
Ja ale ostatnio odkryłem, że jest seler naciowy.
No tak,
nie naciowy, seler taki zwykły.
Taki korzeń. Korzeń,
nie korzeń
selera.
Liście. Takie o tym intensywnym zapachu selera.
Ale to też nie jest bardzo często używane w koreańskiej kuchni.
Nie jest, ale właśnie tak, ale...
Można znaleźć.
Tak, można znaleźć.
Jak się poszuka dobrze. Ważną częścią właśnie tego koreańskiego jedzenia jest ten koreański sos sojowy.
Tak, zwany kanjang.
Kanjang, ale to nie jest taki sos sojowy, który u nas się sprzedaje. Tutaj Koreańczycy robią go dosyć w taki specjalny sposób. Oczywiście teraz to jest robione fabrycznie,
tak?
Ale jeszcze ciągle na prowincji, w takich bardziej tradycyjnych regionach, jest on ciągle robiony w domach. I to mi w ogóle mój mąż opowiadał, jak to się wszystko robi. No, że generalnie ma się te, to są te soja beanty, jakie są, fasola...
Sojowa.
A, no właśnie, fasola sojowa. Ją się najpierw gotuje, później ją się miażdży na taką masę, później ją się wysusza w formie takich cegłówek na słońcu i potem te cegłówki, tą całą masę podwiesza się na suficie. I to nawet do roku w domach, zazwyczaj w tradycyjnych domach, w ogóle wisiało tam przez cały rok, pleśniejąc, fermentując, smród okropny.
No bo to jest podobne do tworzenia tego doędziak.
No tak, no, ale z tego właśnie, tak. I właśnie to jest medziu, ta właśnie taka cegłówka podwieszona, właśnie to jest to medziu i to jest właśnie podstawa, żeby zrobić to doędziak, czyli co? Czyli taką pastę specjalną.
Tak, fermentowanej soi.
Tak, i z tego też się robi doędziak jigae, to jest jedna z bardziej śmierdzących zupek generalnie, ale z tego właśnie robi się też ten koreański kandziang, czyli ten soja sos. I też dodaje się do gochujang, czyli tej bardzo tradycyjnej koreańskiej czerwonej pasty. To się nazywa medziu. No i jeszcze są te owoce, tak? Bo przeszliśmy przez mięso, warzywa, owoce.
Tak, i owoce. Koreańczycy uwielbiają owoce. Koreańczycy jedzą dużo owoców, jedzą arbuzy, śliwki, jabłka, melony. Jest ten bardzo popularny w Korei melon, który nazywa się chamwe. To jest
A ten żółty, taki malutki?
Tak, to jest chyba chiński melon. Tak mi się wydaje, że taka jest polska nazwa. Jest taki żółty w takie paski białe. Tak. Jest przepyszny. Je się go razem z pestkami. Taki, w środku jest takie galaretowate pestki jakby są, to jest przepyszne.
Dla mnie ja uwielbiam koreańskie gruszki, ja to bardzo często powtarzam na swoim blogu i na fanpage'u. Koreańskie gruszki mają trochę inny kształt, bo wyglądają jak jabłko, czyli są takie...
Ogromne takie.
Tak, ogromne jabłko, okrągłe, z żółtą skórką.
Taką szorstką.
Szorstką skórką, tak. I one są bardzo soczyste, bardzo takie mięsiste.
Twarde.
I je można włożyć do zamrażalki i później po prostu w lecie na przykład, czy jakiś bardziej gorący dzień, albo na przykład po wspinaczce górskiej. Jak to się je, to po prostu, no to jest po prostu rewelacyjnie odświeżające te
ja uważam, że koreańskie gruszki akurat są mało intensywne smaku.
Tak?
Tak, ja uwielbiam polskie gruszki, które są takie właśnie, ten smak ma taki gruszki. A koreańskie uważam takie za
tak,
takie
jałowe właśnie,
smaku.
Dla mnie właśnie te koreańskie mają jakiś taki bardziej intensywny smak. Ja zawsze właśnie jeżdżę na północ Seulu i kupuję w ogóle od sadu. Czyli na północ Seulu są takie właśnie sady gruszane, chyba tak się nazywa, gruszane. I to są takie bardzo ciekawe w ogóle drzewka, bo to są takie niskie drzewka, takie skarłowaciałe. I po prostu stamtąd można bardzo, bo te gruszki są drogie zazwyczaj. Tak. A tam można kupić 20-30 tych gruszek, które bardzo rzadko się psują szybko. Można je kupić za jakąś taką, wiesz, super cenę, więc więc ja sobie zawsze tam jeżdżę.
Ja właśnie odkryłem, że u mnie niedaleko za domem jest w ogóle sad gruszowy.
O, widzisz, tak, no właśnie.
Może tam też będzie można kupić.
Myślę, że koreański arbuz też jest przepyszny, zazwyczaj są bardzo słodkie,
tak.
Bardzo takie soczyste.
Tak, a nawet i w Gwangju, gdzie mieszkałem, jest... Gwangju właśnie słynie z Mudingsan arbuza. Mudingsan to jest też nazwa gór, który słynie ze swojej ze swojego niesamowitego smaku, ale też ze swojej niesamowitej ceny. Ceny dochodzą, wahają się między 50 tysięcy łonów a 250 tysięcy łonów, czyli 150 zł a 750 zł mniej więcej.
Za jednego arbuza.
Za jednego arbuza. Jest to arbuz bez pestek.
Pestek?
Tak, który w ogóle jest po niesamowity smaku. Nie wiem. Nigdy nie miałem okazji go jeść.
Innym moim takim bardzo ulubionym owocem jest persymonka.
Tak. Coś, czego nigdy w Polsce nie widziałem na żywe oczy.
To się w ogóle chyba nazywa też hurma. W Europie na to się mówi hurma, z tego co ja wiem.
Ja kiedyś myślałem, że w Korei pomidory hodują na drzewach.
Na drzewach, tak, bo to dokładnie tak wygląda, że taki zwykły pomidor, może troszeczkę bardziej...
Z takim czubkiem na końcu trochę.
Tak, ale kolor jest taki troszeczkę bardziej pomarańczowy. Tak. Jest to po prostu przepyszny owoc. Ja uwielbiam go we wszystkich formach. Jedną z moich ulubionych form to jest właśnie taki wysuszony.
Tak, wysuszone
te, tak. One są po prostu rewelacyjne. Je również można właśnie wstawić do zamrażarki.
Wysuszone są do zamrażarki wstawiane, albo takie surowe.
I w ogóle no są słodziutkie, w ogóle tak jak coś takiego jak konsystencja jak właśnie daktyle suszone albo figi
tak,
suszone.
Tak, i jest też można jeść takie prosto zerwane z drzewa i wtedy one takie są twardawe,
tak.
Ale jeżeli są takie bardzo dojrzałe, to wtedy się robią takie o takiej konsystencji takiej galaretki jakby, która się tak właśnie rozpływa.
Jeśli w ogóle je suszy się też na słońcu, żeby
tak,
właśnie
były takie
tak,
właśnie
galaretowate. Tak, też jest takie niesamowite.
No i moje jedno ulubione warzywo, przepraszam, w owoc, to jest koreańskie winogrono, które jest zupełnie inne w smaku od...
Ty lubisz to winogrono?
Uwielbiam.
Ja nie mogę w ogóle tego przełknąć.
Uwielbiam to koreańskie winogrono. To jest winogrono czarne, takie bordowe, takie czarne, które...
Takie zupełne kuleczki.
Zupełne kuleczki, okrąglutkie, mniejsze od takiego zachodniego winogrona. Skórka jest taka twarda.
Gruba.
Natomiast
często się wypluwa tą...
Dlatego Koreańczycy właśnie nie jedzą tej skóry, ja zawsze jem. Dużo jest też pestek, takich malutkich w tym winogronie. Koreańczycy też tych pestek nie jedzą zwykle. Ja jem wszystko i zupełnie inny smak.
Nawet zupełnie, tak. Też taki kwaskowy bardziej,
taki
nie?
Bardziej kwaskowy, taki bardziej intensywny. Bardzo też jest intensywny zapach tego winogrona. I w Korei nawet, na przykład jeżeli kupujemy fantę o smaku winogronowym,
tak.
To... Jest to smaku winogrona koreańskiego, a nie tak, takiego tak, winogrona, tak. Jakie my
ja dlatego
znamy.
Nawet tych napojów nie mogę pić. Ja jakoś zupełnie
uwielbiam.
Nie
nawet
obchodzi
takie są cukierki a la mamba o smaku tego winogrona i uwielbiam.
Wow, nieźle.
Tak, no i może jeszcze powiedzmy o tym, że koreańskie jedzenie ma dużo leczniczego działania.
Tak, Koreańczycy mają no, takiego bzika trochę na punkcie zdrowia, więc ćwiczą, chodzą na sauny, dbają o siebie naprawdę bardzo, bardzo. No i jednym właśnie z przejawów tego dbania o siebie jest zdrowa dieta. Dieta to jedno, warzywa, wszystko przygotowane w odpowiedni sposób, ale też są właśnie takie jedzenie szczególnie zdrowotne. Często używa się tak zwanych haniaków, czyli takiej, jakby to powiedzieć, wywarów, nie wiem, z medycyny orientalnej, powiedzmy, czyli tak. To jest taka mikstura z różnego rodzaju, na przykład to mogą być kora drzew albo grzyby,
suszone
owady nawet, na przykład cyklady.
Tak, czy cykady. Tak, żaby, albo jakieś rybki małe suszone, albo no różne rzeczy.
Najróżniejsze rzeczy. Nawet często z tego w ogóle robi się taki wywar, czyli idzie się do takiej specjalnej, do haniwonu, to jest taka właśnie specjalny
przychodnia medycyny orientalnej.
Tak. Mówi się o swojej dolegliwości. Lekarz przepisuje jakąś tam mieszankę. Ta mieszanka zostaje wysyłana do specjalnego zakładu, który gotuje to wszystko, przygotowuje w odpowiedni sposób i na miejscu laminuje to w takie jednorazowe dachy.
Tak.
Tak. I później po prostu trzy razy dziennie albo ileś tam razy dziennie człowiek musi sobie to wypić. Ale to mogą być też proste haniaki. To może być na przykład tylko wywar z cebuli.
Tak.
Albo może
z czosnku.
Albo wywar na przykład tylko z rzęszenia.
Tak.
Czerwonego rzęszenia szczególnie. To jest najdroższy rzęszeń. Tak. Taki na potencję, na energię, na wewnętrzne ciepło generalnie. Tak. Ale też jest właśnie ten insam, to jest ten biały, ale jest ten sansam.
Sansam, czyli dziki.
Dziki, tak. I to już kosztuje fortunę generalnie.
To jak trufle.
Tak, to ludzie tutaj w ogóle poświęcają całe życie, żeby odnaleźć w ogóle taki korzeń gdzieś tam w górach. Jak odnajdą, no to mają miliony dolarów żeby za taki korzeń. Czasami nie odnajdują w większości przypadków, no ale to jest też właśnie jeden z tych zdrowotnych jedzeń.
No tak, ale też chciałbym powiedzieć, że Koreańczycy uważają tak naprawdę, że co by nie jedli, to jest wszystko dobre dla twojego zdrowia, dla twojego ciała, więc wszystkie mięso, jakieś warzywa, owoce, wszystko jest dobre. No i właśnie, ale najbardziej z takich znanych z właściwości zdrowotnych mięs jest na przykład mięso węgorza,
tak.
Jest owoce morza, po polsku uchowiec, abalon po angielsku. Tak. To jest taki w kształcie właśnie ucha, ma muszle, z takim perłowym...
Tak. Muszla duża.
Z takim połyskiem perłowym, takiego różnokolorowym. Tak. Zupy z kości wołowych, te wywary z kości wołowych są bardzo
moje
zdrowe.
Ulubione,
twoje ulubione, tak, czyli kontang, czyli solontang i galbitang.
Tak.
No i Czarna koza jest słynna. Ty masz coś do powiedzenia chyba
tak,
o czarnej
kozie. Właśnie moja koleżanka też miała właśnie ten wywar z tej czarnej kozy. To generalnie ona mi powiedziała, że to się przygotowuje tak, że taką czarną kozę wrzuca się do baniaka w całości z kopytami, ze sierścią, z głową, z rogami, ze wszystkim. I on się tam gotuje przez długi, długi, długi czas. I cały ten wywar później chyba się jakoś odsącza. I właśnie pakuje się w te jednorazowe jakby...
Znaczy nie kozy, tylko wywar.
No tak. w te jednorazowe takie woreczki. I to podobno smakuje strasznie, że tylko w ogóle nie można wypić, ale trzeba wypić. To jest też właśnie na poprawę kondycji takiej fizycznej, jakiejś wewnętrznej energii, czegoś takiego. W Korei jest mnóstwo takich rzeczy. Na przykład moja teściowa mi opowiadała, że jak była młoda, to miała jakiś tam problem ze stawem biodrowym i wtedy jej matka też dała coś do popijania. Ona nie wiedziała dokładnie, co to jest. Później dowiedziała się, że to był wyciąg z kota. No, także Koreańczycy naprawdę potrafią konsumować najdziwniejsze rzeczy, jeżeli właśnie chodzi o tą medycynę
chyba,
orientalną.
Ale chyba właśnie efekty są. Także ta medycyna orientalna, ta medycyna właśnie istnieje w Korei cały czas i jest praktykowana, więc...
Ma się bardzo dobrze, tak.
Ma się bardzo dobrze i są tego efekty. Nasza koleżanka Olga też ostatnio intensywnie odwiedza haniwony i stosuje, czyli chodzi do tych przychodni medycyny orientalnej i stosuje różne rzeczy. Podobno w smaku jest straszne, natomiast efekty są.
Są, tak, dokładnie. Ja sama też właśnie często jem ten rzęszeń. Tylko, że ja to po prostu kupuję sobie taką esencję i mieszam ją z herbatą albo z czymś. Szczególnie właśnie, jeżeli chodzi na zimę, bo na zimę to jakoś tak rozgrzewa pewne.
A ja czasami sobie wypijam właśnie w takich woreczkach ten czerwony rzęszeń, taki napój z tego czerwonego rzęszenia, w takich właśnie jednorazowych porcjach. Też często to po prostu wypijam na zdrowie.
Tak. Ja właśnie teraz, jak się nie za dobrze czuję, to właśnie też, jak ty mówiłeś o tych zupach z kości wołowych, to jest naprawdę coś niesamowitego. To jest przepyszna zupa, która naprawdę powoduje, że człowiek od razu czuje się lepiej. To jest coś niesamowitego.
Tak. No dobrze, ale jeszcze jest dużo innych różnych potraw. Jest się dużo makaronu. Koreańczycy uwielbiają potrawy z makaronu. Można tutaj wymienić między innymi kalguksu, czyli makaron ręcznie przygotowany, taki jak w Polsce kiedyś był przygotowany z mąki, z jajka, z takiej masy. Jest też makaron taki cieniutki, używany do naengmyeon, czyli do takiej zimnej zupy. Jest też makaron z takiej mąki razowej, o czym mówiliśmy na początku audycji. Jest też makaron
z słodkich
ziemniaków, który jest używany do takiego do czapcze, tej takiego makaronu z warzywami podsmażonego. Jest też makaron tangmyeon, czyli jest makaron, który jest dodawany do bardzo popularnej w koreańskiej wersji kaszanki.
Sundae.
I ta kaszanka tak naprawdę niczym się nie różni od polskiej. Poza tym, że w polskiej dodaje się kaszę, dlatego jest kaszanka, a w Korei dodaje się ten makaron tangmyeon, który jest tam przygotowany też z krowi chyba.
Tak, i to jest taki straganowe też takie jedzenie, że po prostu kupuje się za jakąś tam sumę, jakąś tam wagę, czy tam porcję załóżmy. Do tego dodaje się często właśnie plasterki wątroby, wołowej, część ucha, języka, płuc. Także to jest takie jedzenie
uliczne
dla niektórych kontrowersyjne.
Smaczne.
Tak, ja na początku przyznam się, że tego nie za bardzo nie byłam przekonana do tego, ale ostatnio właśnie coś z moim mężem często to sobie podjadamy wieczorem, maczając w soli z papryką.
Tak, ale to właśnie, ale odbiegliśmy od tematu, więc jest dużo jedzą makaronów. Są zupy z makaronami, zupy na wywarach właśnie jakieś mięso.
Koreański ramion.
No i właśnie, koreański ramion, czyli zupa instant, taka zupka chińska, jak my to mówimy, bardzo ostra. No i tych ramionów też jest...
Ale nie zawsze jest też ta biała taka.
Tak, jest mniej, dlatego właśnie jest dużo rodzajów tego ramionu, czy takiego makaronu, jakby zupy chińskie, tylko ten makaron jest grubszy niż te zupy chińskie w Polsce. Jest też makaron... Mówią, że chiński, chociaż Koreańczycy mówią, że Chińczycy mówią, że to nie jest chińskie danie, czyli jajangmyeon w paście sojowej.
Tak.
Też. Soja się po prostu wszędzie
przewija. Wszędzie, z plasterkami ogórka. Tak.
Tak. No tak, jedzą makarony, jedzą też zupy i gulasze, czyli jest tak, doenjangjjigae, czyli zupa z fermentowanej fasoli.
O której wcześniej wspominaliśmy.
Kimchijjigae, czyli zupa z kimchi, taka z mięsem albo z tuńczykiem. Mhm. Jest budejjigae.
Budejjigae, tak.
Chyba ulubione danie swojego męża.
To moje ulubione
danie. A twoje, tak? Tak? Ja nie lubię.
Ja na początku w ogóle mówiłeś o tym makaronie, takim szalonym, mącznym, mocno-jajecznym. Tak, tak, tak. Dla mnie na początku właśnie najlepsze danie było to kuksu, ale kalguksu, czyli z tymi takimi małymi muszelkami. Ja po prostu za tym w ogóle przypadałam.
To jest padzirak. To jest to
padzirak kalguksu, tak.
A kal znaczy nóż.
Czyli te takie...
Cięte nożem, rzeczywiście tak, ręcznie przygotowane.
Padzirak kalguksu, o właśnie. Także polecam komuś do spróbowania. No i budejjigae. Dlaczego? Dlatego, że tam po prostu, to jest ostra zupa, to jest bardzo ostra, ale tam po prostu można sobie wybrać, co się do tej zupy doda, co się po prostu chce. Tam może być właśnie ten makaron, taki ramion, taki zwykły, szynka, kimchi, jakieś tam części mięsa, parówki, wszystko. Czy takie małe zlepione ryż w takich kuleczkach.
Tak, właśnie tok, czyli te kluski ryżowe.
Co tam jeszcze? No wszystko.
No i ważne jest jakby to,
jak to powstało.
Jak to powstało.
No właśnie, no budejjigae to jest jedna z tych takich gulaszowych zup, czyli po prostu ona powstała wtedy, kiedy
nie było co do jedzenia
i po prostu wrzucało się do takiej zupy czy wywaru. Wszystko, co było w lodówce. I teraz często właśnie też Koreańczycy robią budejjigae, jak wszystko jest, mają dużo składników w lodówce i chcą się ich
A dlaczego nazywa się budę? Bo po koreańsku budę to są koszary. Czyli jest to zupa koszarowa. Jadłem się ją właśnie podczas... Właśnie żołnierze bardzo ją dobrze jedli. A teraz też inna nazwa tej zupy to jest zupa śmieciowa. Bo
tak,
to wszystko, w zasadzie rzuca się wszystko i się po prostu gotuje.
I często tą zupę je się właśnie na ileś osób. Że to nie jest tak, że jedna osoba sobie je budejjigae, tylko budejjigae zazwyczaj się je po prostu w kilka osób.
Z jednego garnka,
który jest tam podsmażany na miejscu, na stole.
Na stole.
Ty wspomniałeś o kimchijjigae. To też jest to zupa z kimchi, tak?
Tak.
Tak jak mówiłeś, że często się robi na wieprzowinie lub na tuńczyku. Takim zwykłym tuńczyku z puszki po prostu. Natomiast mój mąż często robi na bazie kunci, czyli tej sardynki puszkowej. Tak, a to jest bardzo proste do zrobienia, bo tylko wystarczy wrzucić kimchi, zagotować to, wrzucić te sardynki. No i chyba to wszystko.
Tak. Znaczy, ja uważam, że kimchi, ja dwa razy próbowałem zrobić kimchi i nie uważam, że to było dobre.
Aha, czyli coś tam musi być.
Czegoś brakuje. Uważam, że coś jest do tej zupy dodawane, coś, co nadaje takiego smaku, bo moja była taka trochę jałowa w smaku.
Aha. Ja myślę, że to musi być też specjalne kimchi. Ja słyszałam, że Ujang zawsze robi kimchi wtedy, kiedy to kimchi już jest trochę przestarzałe.
Musi być takie właśnie nie przestarzałe, tylko długo
fermentowane. Tak. Przestarzałe, w sensie.
Tak. Aha. I to, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, to są też różnego rodzaju zupy z ryby, czyli meuntang, czyli wywary z ryby, są wywary z owoców morza.
Doenjangjjigae.
Doenjangjjigae, czyli zupa na trawienie po alkoholu,
tak. Jedna z nich taka specyficzna to jest właśnie z takim blokiem z zakrzepłej krwi. Wołowej.
Tak.
Ale jest mnóstwo innych doenjangjjigae. To nie jest jedne, to jest tylko jeden z typów tych doenjangjjigae.
Tak, i jedno z moich ulubionych koreańskich takich też dań, już nie jjigae, ale to jest gyeongjim, czyli to jest jajko gotowane na parze.
Taka, to jest niesamowite, tak.
To jest, wkładane jest jajko rozbełtane do naczynia takiego żaroodpornego. Do tego jest dodawane trochę wody, jest to gotowane, to jajko rośnie, powstaje taka jakby po prostu urośnięta
chmurka,
taka chmurka, jest takie puszyste, bardzo przepyszne, jest to solone, czasami dodają tam jakieś takie cebulki, marchewki, przepyszne jest to.
Tak, też bardzo dobre. No i tak, mieliśmy to pancian, te przystawki, tak, wszystkie, do dań głównych, i teraz anju.
Tak, anju, czyli na popie. Nie.
Przystawki do alkoholu. Powiedzmy, tak.
Tak, na zagryzkę.
Na zagryzkę.
No i Koreańczycy poza tym, że jedzą różne na zagryzkę, jedzą różne zupy właśnie, o których przed chwilą wspomnieliśmy, bo jedzą też kimchi, jedzą budejjigae też.
Ale powiedzmy tak, że W Korei są pewne etapy picia, tak? Pierwsze picie to jest zazwyczaj z tymi daniami głównymi, o których wcześniej rozmawialiśmy. Picia, czyli druga część, drugi etap picia, to idzie się załóżmy do pubu albo do jakiejś takiej...
baru z alkoholem, tak? Ale to nie jest tak, jak my myślimy, właśnie taki bar, gdzie taki w polskiej znaczeniu, tylko to jest taki... restauracja, gdzie sprzedaje się głównie alkohol, ale jest specjalna kuchnia, która przygotowuje właśnie te zagryzki.
Tylko, że to nie są takie główne dania. To zazwyczaj nie, tam się nie chodzi po to, żeby smakować jedzenia, tylko żeby pić alkohol. Ale alkohol zawsze trzeba
czymś zagryźć.
W Korei nigdy nie pije się alkoholu na żywca.
Tak, znaczy, no właśnie. I tak jak w Polsce na przykład my zapijamy gdzieś sokiem, Coca-Colą, w Korei raczej traktuje się, że czasami tak jak w Polsce jemy kiszonego ogórka albo kiełbasy zagryzane po łódce. W Korei właśnie je się te anju, czyli różnego rodzaju albo zupy, albo jakieś...
Kimchi tofu,
albo smażone jakieś kiełbasy, albo coś takiego. Obrzydliwą kiełbasę, która w Korei zawiera 10% mięsa, moim zdaniem.
Nie jest się kiełbasy w Korei, naprawdę.
Nie jest się kiełbasy w Korei.
Albo parówek, albo czegoś takiego.
Zupełnie nie. Ale też jest popularne marun anju, czyli wysuszone rzeczy, czyli na przykład suszona ośmiornica, ośmiornica, kałamarnica.
Hanci,
czyli te sardynki.
Nie, hanci to jest ta kałamarnica.
Kałamarnica, tak. Miolci, czyli suszone małe rybki.
Takie anchois,
tylko że suszone.
Tak.
Potem jest właśnie kałamarnica, która jest w ogóle na różne sposoby tam suszona, albo cięta, albo grillowana, taka wysuszona. Są ryby też wysuszone. Ostatnio jadłem huangte, czyli cała ryba w całości wysuszona po prostu na zewnątrz, na wietrze,
tak.
Na wiór i po prostu takie właśnie wióry z tej ryby się je przepyszne. I Koreańczycy właśnie... W Korei też jest taka tradycja, że zawsze jak się idzie do miejsca, gdzie się pije alkohol, to jest jakby taki niepisany obowiązek zamówienia jedzenia.
Tak, trzeba.
Trzeba. W bardzo niewielu restauracjach pozwala się pić tylko alkohol, znaczy można zamówić tylko piwo czy coś. Zwykle jakby trzeba zamówić też to jedzenie do alkoholu.
Tak, zazwyczaj obcokrajowcy, którzy nie znają tej tradycji, idą do takiego pubu, chcą się napić tylko piwa, już są pełni po zjedzonej kolacji załóżmy, a tutaj Koreańczyk przychodzi z menu i chce, żeby ktoś coś zamówił. Tak, to jest normalne.
Tak, i często jest też tak, że nawet Koreańczycy, jak już są po kolacji, już tam zaczynają pić i idą na to icha, czyli na tą drugą rundę i zaczynają pić, to nawet jeżeli są pełni i nawet jeżeli nie są w stanie jeść tylko, to i tak zamawiają. Tak. Nawet jeżeli to jest zmarnowane, zostawiają, ale zamawiają, tak. Bo tak...
No i też to jest zawsze na koniec samego picia, zawsze się coś tam zje, jakiś tam ramion właśnie, czyli tą zupkę chińską, albo czymś trzeba na sam koniec
zagryźć, tak.
Przed pójściem, przed powrotem do domu.
Tak. Albo przychodzi się do domu i je się kimbaba, tak jak na przykład mój kolega, albo... właśnie się zagryza. No i o czym nie wspomnieliśmy najważniejszego? Kimbab.
No właśnie, kimbab, no tak.
Teraz mi przyszło do głowy, byśmy po prostu zepsuli całą audycję, nie było kimbaba. Kimbab, czyli coś na podobę sushi, ale nie z owocami morza, tylko kimbab.
No czasem jest tuńczyk, tak?
Czasami jest tuńczyk.
A taki z puszki.
Tak. Ale jak się przygotowuje kimbaba? Bierze się kwadratowy kim.
Wodorost
suszony kim, o którym też nie wspomnieliśmy, co też jest ważną częścią koreańskiej kuchni. Kim, czyli suszone wodorosty, trochę lekko posolone, suszone na taki pergamin jakby. Bierze się taki kwadratowy w kształcie kim, na to się rozkłada ten lepiący ryż, równiutko pokrywa się. Do tego się wkłada marchewkę,
ogórek,
omlet jajeczny, taki w paski pocięty. Dodaje się takie brązowe... właśnie jakiś
korzeń czegoś,
takie warzywo, tak, jakieś dziwne w lesie chyba znajdowane. Dodaje się jakieś marynowane liście, chyba to jest szpinak. Czasami się dodaje tuńczyka, czasami dodaje się szynkę, czasami dodaje się kimchi, różne rodzaje są.
Też liścia sezamowe.
Liście sezamowe. I zawija się w taki rulon i kroi się w takie talarki grube i powstaje wtedy właśnie coś a la sushi. Jest to przepyszne.
Tak, to jest bardzo tanie, popularne jedzenie. Studenci dużo to jedzą, bo to kosztuje załóżmy od, no tak przy...
Od tysiąca do trzech tysięcy, trzech i pół tysiąca, w zależności jak bardzo jest pojechana ta wersja.
Albo od zależności od dzielnicy.
Albo w zależności od dzielnicy. Tak. I są też jeszcze różne rodzaje takie regionalne tego kimbaba na przykład. Na południu, w miejscowości Tongyeong jest taki bardzo sławny, Chungmo kimbab się nazywa. I tam jest tylko ten kim, czyli ten wodorost. W środku jest tylko ryż, ale najważniejszą przystawką jest ten kałamarnica w całości ugotowana, pocięta i zamarynowana w czerwonej, ostrej paście. A jeszcze jedną bardzo sławną w Korei wersją kimbaba jest maya kimbab, czyli kimbab narkotyk, który jest sprzedawany na targowisku Gwangjang Sijang na Jongno, czyli turystyczny market na Jongno. I to jest kimbab też tylko z ryżem, wodorost tylko z ryżem, ale jest moczony w takim specjalnym sosie, który powoduje, że ciągle chcesz jeść. Dlatego się nazywa narkotyczny kimbab.
Dobre. Nie próbowałam, przyznam się szczerze.
Także muszę cię zabrać następnym razem.
Okay.
No dobrze, ale mówiliśmy jeszcze przed chwilą o alkoholach w Korei. Może powiedzmy trochę o napojach.
Dobrze. No, takim podstawowym koreańskim napojem to jest oczywiście soju, czyli ta koreańska wódka. Ona jest o wiele tańsza, znaczy tańsza też, bo butelka kosztuje ile? 3,5 tysiąca, tak? Czyli gdzieś koło 10...
2,5 tysiąca w sklepie, a 3,5 tysiąca to już
w restauracji. Powiedzmy około 10 zł.
Nawet nie. Tak, a to aha, 10 zł, tak. Może.
Tak, no i to jest słaba wódka, bo to jest około
19-23, tak waha się.
No to jest już tak. taka... Zazwyczaj teraz jest niżej, tak. 19%. No i co, ty mówiłeś, że to soju teraz najczęściej...
Najwięcej ilościowo sprzedane na świecie alkohol to jest właśnie soju firmy Jinro. Jest jeden gatunek soju, który się nazywa Chamisul w Korei i okazuje się, że na świecie ilościowo najwięcej sprzedano właśnie tego soju. Na drugim miejscu jest wódka Smirnow, co jest fascynujące. No i przy okazji taką fascynującą rzeczą dotyczącą soju jest to, że ten alkohol... Tak jak powiedziałem, został najwięcej sprzedany na świecie, ale tak naprawdę na świecie nie pije się soju, pije się jego w Korei.
No właśnie.
Czyli
to
pokazuje, jakie ilości alkoholu wypijają Koreańczycy.
To po prostu w Korei, jeżeli na przykład dwóch mężczyzn się spotyka, to nie ma takiej opcji, żeby coś zjeść bez alkoholu.
Tak,
bez
nie ma opcji, żeby pójść na kawę, trzeba iść po prostu
trzeba od razu soju.
Tak.
Też jest dużo wersji tych soju, takie bardziej powiedzmy słodkie, czy może takie likierowate soju. To jest to właśnie to myśl soju, tak?
Tak,
które są właśnie, mają te śliweczki w środku.
Jest też soju z jakimiś dodatkami różnych rzeczy, już teraz nie pamiętam, jakieś właśnie takie o słodkawym smaku, dziewczyny to często piją właśnie, nie jest takie gorzkie, bo zwykłe soju jest takie w smaku, podobny trochę do wódki, ma taki bardzo gorzki smak.
Ale rozwodniony,
tak.
Nic tam nie pali w środku.
Właśnie nie czuć tego takiego alkoholu w sensie spirytu, który właśnie rozgrzewa, tak jak wódka, tylko taki ten smak jest gorzki.
Często to soju też używa się do takich napojów właśnie powiedzmy zdrowotnych, czyli na przykład w jakimś takim wielkim słoju soju moczy się na przykład jakiegoś węża albo jakiegoś
korzeń
żeńszenia.
Tak, i wtedy powstaje soju o walorach leczniczych.
Tak, to właśnie przez lata czy właśnie, nie wiem, jakiś tam czas trzyma się to takie soju, no i później można właśnie to wypić jako coś zdrowotnego.
Tak. Drugim najbardziej popularnym alkoholem jest makoli, czyli wino...
Jednak.
Ale może zacznijmy od makoli, bo to będzie. No bo mekciu nie jest takim tradycyjnym koreańskim.
Okay,
a makoli jest koreańskim tradycyjnym, czyli jest to wino ryżowe. Mm-hmm. Jest też podobna wersja Dongdongju, twoje ulubione.
Tak.
Czyli wino właśnie przygotowywane z ryżu. Polega na fermentacji ryżu.
Różnica chyba jest taka, że Dongdongju to jest taki pierwszy etap fermentacji, natomiast makoli to już
właśnie
jest odwrotnie?
Nie, to jest to samo, tylko że tam podczas fermentacji tworzą się warstwy, że jest taka gęsta warstwa biała i to jest właśnie makoli, a Dongdongju jest przezroczyste, to jest ta górna część.
Ja nigdy nie piłam przezroczystego Dongdongju.
Nie?
Nie. To wygląda dokładnie tak samo jak makoli. Dlatego ja myślałam,
bo chyba też są jakieś różne rodzaje jeszcze, bo jeszcze jest chungju, czyli coś na zasadzie sake, podobnego do sake. To może ja też pomyliłem. No. W każdym razie jest to takie...
To jest ryżowe, sfermentowane
słodkawe
wino.
W smaku, białej, mlecznej konsystencji. Bardzo lubią to obcokrajowcy też, to pić.
Krańczycy
też bardzo lubią pić.
Szczególnie jeżeli chodzi o na przykład padzią, tak?
Tak, czyli ten placek pajon, czyli placek koreańska pizza tak zwana, czyli placek z mąki dodawany, są różne wersje.
Jest... Taki naleśnik, ja bym powiedziała.
Taki naleśnik, nie właśnie. Pizza, tylko naleśnik. Naleśnik z cebulą, taką zieloną cebulką, z takim szczypiorem.
Ale też dodaje się owoców morza.
Owoców morza, ośmiornice, krewetki. Jest też wersja ziemniaczana, czyli taki placek ziemniaczany, tak, polski, tak. Podobny, tylko że trochę inaczej przygotowywany, dodawane są jakieś takie przyprawy. Jest też opcja z kimchi. Czyli tak. I no dobrze, i mekczu, czyli piwo.
Piwo, tak. No koreański, ja nie przepadam za koreańskim piwem.
Ja w ogóle nie przepadam za piwem, ale to też rzeczywiście koreańskie jest takie...
Rozwodnione.
Rozwodnione, takie siki Weroniki.
Tak. To są takie dwa najbardziej popularne, to jest Cass i Height.
Height.
A jest jeszcze Max, sorry, te,
tak.
te trzy.
A w Guangzhou jest jeszcze Obi.
Obi. No nie no, w Seulu też jest, tak. też jest obi. Ale to generalnie piwa też się pije bardzo dużo. Pije się właśnie w pitcherach, czyli tych takich dużych szklankach, które się
w dzbanach, tak?
Rozlewa się to, więc też to powoduje,
to
że...
Zamawiać też można w kuflach.
Tak, czyli generalnie to, żeby dużo wypić raczej, niż żeby jakby delektować się przez długi okres czasu.
Dokładnie.
Tak naprawdę. No i piwa też się bardzo dużo pije. Często się miesza soju i piwo, tak
czyli
zwany somek.
Somek.
Czyli soju, mekciu, somek.
Albo robi się też tak zwany poktanju, czyli dodaje się na przykład wódki do piwa, albo na przykład whisky, albo jakiegoś innego bombona dziwnego pochodzenia.
Ale ja myślę, że to jest tak skomplikowana i tak złożona i tak ciekawa jakby część koreańskiego życia, że ja myślę, że my zrobimy w ogóle osobną audycję na ten temat.
Tak.
Bo Koreańczycy naprawdę mają mnóstwo rytuałów, mnóstwo jakichś tam zabaw, gier i całej etykiety w ogóle związanej z piciem, więc co zrobimy, opowiemy
tak,
wam.
Ale jeszcze chciałem na sekundkę wrócić do soju, bo chciałem powiedzieć, że też soju jest inna w zależności od regionów.
Tak. Na przykład w białej butelce.
W białej butelce, bo normalnie soju jest w zielonej butelce. Na Jeju jest w białej butelce. W Gwangju nazywa się ipseju, czyli soju z liści klonowych. W Busanie nazywa się chundae, czyli dobry dzień. W Seulu właśnie pije się najwięcej chamisul i chongcheorom. Chongcheorom znaczy...
Like a virgin.
Tak, czyli jak po raz pierwszy. Także jest dużo tego rodzaju. No dobrze, czyli makoli, soju i piwo to takie główne alkohole, ale są jeszcze takie likiery, wina, czyli tak. Na przykład wino z jeżyn. Mhm. Czyli...
Z górskich jeżyn. Pokpundzia. To jest taki likierek właśnie o koloru bordowym, rubinowym, właśnie bardzo kobiety szczególnie lubią, bo to jest takie słodkawe.
Tak, jest wino z śliwek, to meśl takie.
Meśldziu, tak, jest z rzeszenia są wina.
Tak.
Pekseju to jest z rzeszenia. Nie,
tak, pekseju jest z rzeszenia, takie podobne do makoli, ale z tym haniakiem, czyli z tymi tak. przyprawami tak, tej medycyny tak. orientalnej. To też jest bardzo zdrowotne. Tak. Dobre dla zdrowia.
Ale właśnie generalnie to soju, mekciu, makoli
tak.
I tyle, tak? To są te trzy główne. Ale skoro jesteśmy o picie, to jeszcze zapomnieliśmy, że po głównym daniu w restauracjach bardzo często też oferuje się na przykład sikę albo co? Albo
sojongwa,
no właśnie.
Czyli sojongwa. To są takie tradycyjne koreańskie napoje bezalkoholowe, takie tak. kompoty jakby. Mhm. Jedno to jest właśnie przygotowane z ryżu. Tak. Na słodko, z cukrem chyba, z ryżu, takiego... chyba przysmażonego trochę ryżu, podgotowanego i przysmażonego. A druga opcja to jest właśnie ta sujongwa, o której ty wiesz więcej, bo ostatnio wpisałaś chyba na...
Tak, no to jest właśnie taki sok
kompot
z tej persymonki mojej ulubionej, z tej hurmy, tak. do której dodaje się też nasionka sosny.
Tak.
Takie żółte, malutkie nasionka. To tak. się razem pije.
I też dodaje się cynamon, bo to też ma bardzo intensywny smak i zapach cynamonu. Jest to rzeczywiście przepyszne i bardzo słodkie.
No to tak, no to zależy. A to właśnie też jest dobre właśnie oba, to sikie i to sojongwa jest dobre właśnie na zimno.
Sikie, żeby nie pomylić z sikami. Sikie. Dobrze. No i skoro mówimy o słodkich rzeczach, to może też powiem trochę o słodyczach koreańskich. Mhm. Bardzo popularnym koreańskim słodyczem
lub słodyczą
jest dok, czyli koreańskie takie kluski ryżowe, przygotowywane w bardzo tradycyjny sposób, z takiego trochę rozgotowanego ryżu, specjalnego rodzaju ryżu, który jest taki ciągnący i potem on jest takim tłuczkiem, tłuczony do jednolitej masy i powstaje wtedy taka masa, takie ciasto jakby ryżowe i lepione to jest w kuleczki i...
Z jakimś nadzieniem często.
Z nadzieniem, z czerwoną fasolą albo
Z sezamem, z olejem sezamowym, z cukrem.
Albo też są wersje właśnie z fasolą, albo...
No i często ta sama masa jest jakby mieszana z czymś innym, tak? Na przykład moja teściowa robi dla mnie właśnie tą masę z łubinem. Ona zbiera w ogóle w górach ten łubin gdzieś, bo to jest właśnie, łubin jest też tak zwany sup, to jest bardzo właśnie dobre dla kobiet w jakiś tam sposób, ale to nie jest taki łubin jak w Polsce, jest jakiś inny koreański łubin. I ona w ogóle właśnie miesza te wszystkie zielska właśnie z tą masą ryżową i tworzy się z tego taki zielony tok. I to nie jest tak słodko. I później to jakby maczy się w takiej, może ja nie wiem z czego to jest, ale to jest taki proszek żółty, ty wiesz z czego to jest? Sojabin chyba.
To nie jest sojabin, bo są dwie wersje. Jedna wersja to jest właśnie to z soi, a jest jeszcze druga wersja, to zapomniałem jak się nazywa, ale jest jeszcze druga wersja.
I to się po prostu w tym proszku później tą masę macza i się je. No ostatnio jedliśmy.
Tak, przepyszne. Ale jeszcze ten tok też się robi, dodaje się różne albo owoce właśnie, czy te owoce żużuby się dodaje, tak. Fasole się miesza, z tym powstaje takie, robi się takie ciastka.
Tak, dokładnie. Tak. Ze słodyczy tradycyjnych jest jeszcze hangwa i yo.
Tak.
Ta hangwa to są takie, no trudno powiedzieć co to jest, ale to są takie jakby wypchane powietrzem, takie ciasteczka.
Takie nadmuchane, to też są różne rodzaje, takie ciasteczka, one są słodkie.
Tak, ja myślę, że one mają jakiś tam miód, coś z ryżem jest.
Tak, tak, ale są też wersja tego hangwa, są takie twarde, takie w kształcie kwiatków, takie.
Tak.
One są takie smaku...
Trudno tam jest dużo miodu.
Tak, jest dużo miodu, jak jakieś, nie wiem, masy niewiadomego pochodzenia.
Tak.
No i jest jod, czyli takie... cukierki, jakby, takie w kawałku, jakby w taki sprzedawane, a twarde bardzo, podczas, znaczy one są takie twardej konsystencji,
skarmelizowane,
ale gdy się je je, to one właśnie się rozpuszczają, jakby takie są lepiące się do zębów.
Tak, to jest pyszne, ja to uwielbiam, też z dyni są,
tak. Są chyba też z kukurydzy, też mi się wydaje, że są, tak, różne tam się wersje te. No i jest taki w Korei takie powiedzenie, że właśnie ten jod się kupuje przed zdawaniem na przykład egzaminów, bo ten jod się klei, a w Korei się jest takie powiedzenie, czy dobrze przykleiłeś egzamin.
Czy
dobrze zdałeś egzamin. Tak. Dlatego też przed egzaminami takimi życiowymi, jakimiś różnymi
egzaminami, testami
właśnie się wręcza jod.
Dokładnie. No ale też są takie bardziej nowoczesne słodycze. Na przykład jednym z takich bardzo charakterystycznych koreańskich deserów jest bingsu, na przykład pad bingsu. Ja powiem szczerze, że ja nie rozumiem fenomenu tego deseru, ale to jest bardzo popularne w Korei, szczególnie latem. To są zwykły lód pokrajany na...
Nie pokrajany, tylko zmielony.
Tak, zmielony lód.
Starty, jakby.
Tak, są takie specjalne maszyny, które szatkują ten lód. Na to się nakłada...
Taki śnieg to się robi.
Tak. Na to się w ogóle nakłada jogurt czasami, taki jak jogurt mrożony.
Tak.
I do tego nakłada się różnego rodzaju, na przykład owoce albo fasole razem z tym samą masą.
A właśnie najbardziej tradycyjną wersję, czyli pad bingsu, czyli ta czerwona fasola. I do tego dodawany jest też ten dok, czyli te kluski ryżowe na wierzchu. Właśnie w tym proszku, o którym ty mówiłaś, takie białe są.
Aha.
Ale też właśnie są wersje bardziej nowoczesne z owocami, z jakimś dżemem, z...
Tak. No i właśnie Koreańczycy nie jedzą tego jakby od góry, tylko w ogóle mieszają to wszystko z tym lodem, z tymi wiórkami.
I powstaje taka paćka.
Masa, taka paćka. I oni to jedzą. Ja w ogóle tego zupełnie nie rozumiem.
Przez bardzo długi czas nie lubiłem pad bingsu, ale ostatnio się przekonałem.
Tak?
To jest bardzo dobrze, chłodne, jeść taki śnieg łyżkami.
Ja jednak wolę jak jeść osobny właśnie ten mrożony jogurt z różnymi owocami, bez żadnego tam, wiesz, pokrajanego lodu. No ale też w Korei jest mnóstwo takich zwykłych deserów, czyli ciast, prawda, lodów.
Jakieś ciastka, pączki.
Tak, chleby nawet z bitą śmietaną ostatnio też są bardzo popularne.
Ze słodkim ziemniakiem.
Lody, wszystko.
Z dynią, lody. Tak. Bardzo popularne.
Bardzo popularne.
No i nie ma w Korei takiego zwykłego polskiego chleba, takiego jak my znamy z Polski. Wszystko jest słodkie, chleby tostowe, wszystkie są z jakimiś dodatkami, jakimiś słodyczy.
To jest zawsze ogromny zawód, jak my idziemy właśnie do piekarni, coś wygląda na naprawdę przepysznego, my to kupujemy, a tam w środku jakiś klops.
Albo jak się przechodzi obok sklepu i na witrynie widnieją takie przepiękne jakieś bagietki, jakieś chleby takie przepiękne, które jakieś razowe,
skorupią.
Podchodzi się do sklepu i się okazuje, że to wszystko wystawa plastiku.
Tak, sztuczne. Chociaż można znaleźć, faktycznie można znaleźć takie piekarnie. Jest koło mnie jedna właśnie koło pracy, gdzie ja faktycznie mogę znaleźć taki zwyczajny chleb. No ale to jest, wiesz, to jest w ogóle drogo to kosztuje. Pan gdzieś tam z Francji przyjechał ze swoim know-howem i robi ten specjalny chleb.
Tak. No dobrze, i może jeszcze tak... Nie na koniec, ale chciałbym powiedzieć, że w Korei bardzo ważna jest ta regionalność kuchni. I Korea słynie z tego, że każdy region ma zachowany... Słynie z czegoś. Słynie z jakiejś kuchni, słynie z jakichś potraw, słynie z jakichś owoców, warzyw, które są charakterystyczne dla tego regionu. I takim najbardziej charakterystycznym przykładem, który ja znam, to jest to, że na przykład Gwangju, gdzie ja mieszkałem, słynie z najlepszego w Korei kimchi. Że tam kimchi jest najlepiej, najbardziej smakowicie przyprawiane i tak najlepiej smakuje. Nie wiem, ty znasz jakieś miasta, które są słynne z czegoś?
Na przykład, wiem, czy to jest teraz Jinju czy Jeonju, ale bibimbap.
Jeonju bibimbap, tak, czyli słynie z bibimbapu. Tak.
Ale w ogóle Jeollado, czyli ta prowincja na południu, jest znana właśnie, szczególnie właśnie z jakości
jedzenia.
Sam po prostu, jak ja raz pojechałam, po prostu każda restauracja, w każdej restauracji po prostu wszystko jest rewelacyjne.
Ja mieszkałem
naprawdę
tam przez 2 lata, więc po prostu...
Musiałeś przeżyć szok po przybyciu do Seulu.
Tak, myślałem na początku, że tak ludzie mi mówili, że tam jest przepysznie i w ogóle, i myślałem, że nie odczuję tej różnicy, ale po ponownym powrocie do Seulu odczułem, jak tutaj te panczany właśnie, czyli te przystawki same, jaki jest to różnica w smaku.
Tak. Także wyobraź sobie, jeżeli ktoś pójdzie do restauracji koreańskiej za granicą, jaka to musi być różnica. Ja jednak podczas moich podróży służbowych, oczywiście Koreańczycy zawsze chcą pójść do koreańskiej restauracji, więc generalnie no to jedzenie naprawdę jest zupełnie inne. Warto przyjechać do Korei i jednak popróbować tutaj, na miejscu.
Tak, dokładnie.
Także... A jeśli rozumiesz o tych warzywach i owocach, właśnie często właśnie jak jest święto dziękczynienia, ten ciusok albo solnal, czyli chiński nowy rok, to właśnie wtedy też taką formą prezentu jest kupno jakiejś formy, załóżmy owoców, które ładnie są poukładane
w specjalnych pudełkach. W papierkach, tak kolorowych, specjalnie przygotowane.
Z regionu, gdzie z którego się pochodzi. Bardzo często. Właśnie na przykład mój szef często właśnie sponsoruje nam te persymonki ze swojego regionu.
Tak, bo właśnie to nie tylko jedzenie, jakby te potrawy są sławne w danych regionach, ale też jakby każdy, jakby nawet na miasto to jest podzielone, że w jakimś tam mieście, miasteczku na przykład słynna jest cebula. I wtedy na całym kraju wszyscy wiedzą, że cebula to w tamtym mieście jest najlepsza. I nie wiem, czy wiesz, ale w Korei podczas na przykład kupna takich owoców można te owoce kupować na poczcie. Idziesz na pocztę i mówisz, że zamawiasz... Idziesz na pocztę w danym mieście, jesteś na przykład osobą, która mieszka w Namyang, w Jeollado, który wysłanie jest cebuli. Idziesz na pocztę i mówisz, że chcesz wysłać cebulę tam i tam. Mhm. I wtedy na poczcie jest osoba odpowiedzialna za zamówienie tej cebuli u danego farmera. Mhm. I oni to pakują w te piękne pudełka i wysyłają do danej osoby.
Jako prezent.
Więc nie musisz iść szukać farmera, tylko po prostu idziesz na pocztę i mówisz, że chcesz to jeść. To nie jest tylko, chcesz to zamówić. I to nie jest tylko właśnie odnosi cebulę, to też jabłka, gruszki.
Tak. Te persymonki.
Persymonki, żeńszeń. To jest bardzo takie zorganizowane rzeczywiście w Korei.
Ale też jest drogie. Takie szczególne owoce czy warzywa potrafią naprawdę kosztować ogromne pieniądze, takie zestawy.
Tak.
To są najlepiej wybierane te owoce z całego sadu w ogóle.
Tak, a przy okazji, jak już mówimy o tych owocach i o tych regionalizmie, to też nie wspomnieliśmy o mandarynkach.
A tak.
I o hallabong.
No właśnie, Jeju.
Jeju, czyli największa wyspa w Korei, najbardziej słynna, gdzie hodowane są mandarynki.
No tak, bo tam to jest w ogóle najbardziej wysunięte na południe.
Tak, taka trochę tropikalna wyspa.
Tropikalna, tam są palmy.
Klimat jest taki właśnie tropikalny.
Te pomarańcze czy mandarynki tam się właśnie hoduje.
Które rzeczywiście po prostu jest taki wysyp mandarynek w zimie, szczególnie na początku zimy, kiedy już one dojrzewają, te mandarynki już i są po prostu kontenerami przywożone z ty i wtedy po prostu tak tanie są te mandarynki, po prostu ceny są tam po prostu jakieś strasznie tanie za całe wory tych mandarynek.
A ty mówisz o mandarynkach czy tych pomarańczach? Takich
nie,
dużych?
Mówię teraz o mandarynkach, a pomarańcze
no właśnie.
To jest to hallabong.
Bo one nie są tanie.
Nie są tanie, ja mówię teraz o mandarynkach, że są tanie. A hallabong, czyli te pomarańcze, nie wiem czy wiesz, ale one są tylko w Korei.
No ja wiem.
Tak.
No na Jeju-do.
Tak, nazywają się halla, bo tak nazywają się góry w Jeju. Mhm. A dlaczego są takie specyficzne te pomarańcze? Bo to jest pomarańcza skrzyżowana z mandarynką.
No właśnie, i ona ma taki specyficzny dziobek taki, na samym
na samej górze ma taką wypustkę i są bardzo słodkie, przepyszne i są strasznie drogie.
Są drogie, no, dokładnie.
Tak, także polecamy wyspę Jeju, tak, i polecamy mandarynki i... no tak, ale bo powiedziałaś jeszcze też o Chuseok.
No właśnie.
I o tym Sollal, czyli Chuseok, takie święte dziękczynienia i pamięci o zmarłych, oraz Sollal, czyli techniczny Nowy Rok. W Korei bardzo ważne jest jedzenie podczas różnych ceremonii i świąt. I tak jak na przykład podczas Sollal je się tteokguk, czyli zupę z tego właśnie ryżowego klusek.
One są pokrajane w takie plasterki.
Takie
wtedy.
Plasterki, tak, z dodaniem jakiejś wołowiny, z dodaniem czasami owców morza.
Tego omletu, tak, pociachanego na
ostrych czasami, tak, cebulki jakieś. Na Chuseok najbardziej popularnym są te jeon, czyli
takie placuszki,
czyli ryby, grzyby panierowane w jajku, smażone.
Tak. Ja to też na zdjęcia robiłam właśnie i na swój fanpage na Facebooku wrzucałam. Po prostu cały dzień się robi te placuszki po prostu. Cały dom w ogóle śmierdzi w ogóle w tych oparach tego dymu i w ogóle. Ale to jest tak, że to można i na przykład ostrygi w to wrzucać i to są też ryby, skrawki ryb.
Grzyby,
warzywa.
Paluszki skrabowe też są popularne.
Tak, cebula
zielona. Ale też na Chuseok, czyli na te święte dziękczynienia, bardzo popularnym daniem jest ten tok, tak zwany songpyeon, specjalna wersja tych klusek ryżowych o kolorze zielonym, bo są barwione igłami sosny. A w środku jest właśnie taka twoja ulubiona pasta z cukru, sezamu i miodu. Przepyszna.
Dokładnie. No właśnie w Korei to jedzenie w ogóle jest bardzo istotne w życiu człowieka, bo też jakby w ten sposób inauguruje pewne etapy w jego życiu, tak?
Tak.
Czyli na przykład ty tutaj może wspomnisz, że tak, są cztery ceremonie rodzinne.
Tak, cztery ceremonie rodzinne, czyli po koreańsku to się nazywa Gwan Hon Sangje, czyli pierwsze to jest wejście w dorosłość, Gwan, Hon to jest ślub, Sang to jest pogrzeb i Je to jest czczenie przodków. I to są takie cztery główne ceremonie w Korei. No to wejście w dorosłość już trochę mniej jest jakby popularne i w Korei traktowane, znaczy
praktykowane,
obchodzone. Jest, ważny jest też ślub i wtedy też jest specjalne jedzenie podczas ślubu. Podczas pogrzebu jest specjalny stół przygotowywany z jedzeniem dla zmarłego oraz podczas czczenia przodków.
Czyli ta dziesa, tak?
Ta dziesa.
Czy tą dziesę tak naprawdę robi się
w rocznicę śmierci albo
przed Chuseokiem
albo w rocznicę śmierci jakiejś danej osoby.
Czyli po prostu ustawia się na stole pewne jedzenia w określony sposób i tam po prostu się kłania wszystkim przodkom i tak dalej.
Tak, dokładnie. Ale to nie wszystko, bo też są ceremonie, ale w takim normalnym życiu Koreańczyka też jest bardzo ważne jedzenie i związane, to jedzenie też jest jakby związane z pewnymi wydarzeniami albo z pewnymi
sytuacjami
tak? W życiu.
Mhm. Na przykład pory roku, określone pory roku, czy na przykład w określoną pogodę też się je różnego rodzaju jedzenie, tak? Moim ulubionym jedną z moich jest ten samgyetang, czyli ta zupa z kurczaka nadziewanego ryżem
rzęszeniem.
I to jest zupa, którą je się normalnie cały rok, ale szczególnie właśnie w dni gorące, szczególnie w okresie lipiec, sierpień. Są takie trzy dni, jest Chobo, później jest Jungbok i Malbo i to oznacza właśnie najgorętsze dni w ciągu właśnie tego okresu letniego. To jest zupa gorąca, to jest wywar właśnie z tego
super
kurczaka.
Gorąca,
super gorąca. Koreańczycy uważają, że właśnie gorące można przegonić gorąco i dlatego właśnie tą zupę jedzą. Często też dodają naparstek tego ginseng.
Tego ginsengju,
tak, czyli alkoholu z rzęszenia, żeby właśnie jeszcze bardziej się właśnie wypocić tak naprawdę, wynieść to całe swoje gorąco z wnętrza ciała. Pogoda,
czyli Koreańczycy, jak tylko pada deszcz, to idą na makoli, ten alkohol, wino ryżowe, o którym wspomnieliśmy, i na te naleśniki z różnymi dodatkami, czyli ten padżon. I to też jest jakby związana z tym historia. Dlaczego Koreańczykom na myśl przychodzi makoli i ten padżon? Ostatnio dowiedziałem się, że dźwięk smażenia tego naleśnika, tego padżonu na grób takiej dużej ilości oleju przypomina to skwierczenie, przypomina deszcz. Przypomina padanie, dźwięk deszczu, dlatego też Koreańczycy jedzą to, gdy pada deszcz.
Tak. Druga rzecz jest na przykład po narodzinach dziecka kobiety bardzo często i w czasie ciąży bardzo często jedzą miokku, czyli zupę. To jest taka zupa z takich szczególnych glonów. Ona zawiera bardzo dużo żelaza właśnie po to, żeby jakby uzupełnić niedobory żelaza we krwi. Często też miokku je się na urodziny.
Tak.
Mamy robią swoim dzieciom właśnie miokku.
Czyli z tych wodorostów taka zupa. A dlaczego jedzą na urodziny? To jedzą właśnie w pamięci o mamie, która ich właśnie urodziła, która jakby przebyła ten cały trud ciąży.
I utraty krwi.
Utraty krwi tego tak żelaza. Dlatego jedzą też to w urodziny.
Tak. Jest też mnóstwo jedzenia na potencję.
Tak.
Koreańczycy uwielbiają, szczególnie mężczyźni, jeść różnego rodzaju specyfiki na potencję. Na przykład węgorze, sfermentowane płaszczki, ale te sfermentowane płaszczki, ja miałam okazję to jeść, to jest tragedia do zjedzenia, bo to śmierdzi w ogóle amonią. Jak to się zje nawet kawałeczek, to po prostu wszystko idzie do zatok, aż oczami wychodzi ta amonia. To jest okropne. No i też ten washing tank, czyli ta zupa z psa też jest uważana na potencję, jako pożywienie na potencję, tak?
Tak, dokładnie. No dobrze, ale chyba nie powiedzieliśmy też o jednej z ważniejszych rzeczy, jak Korei się je, bo w Indiach jedzą rękoma, w Polsce używamy noża i widelca, w Korei jemy pałeczkami i łyżką. W Japonii jedzą na przykład tylko pałeczkami i muszą wtedy męczyć się z wygrzewaniem tego ryżu z miseczki, dlatego podnoszą też miseczkę do ust, wygrzebując te ostatnie ziarenka. Natomiast w Korei używamy pałeczek, jedyny kraj na świecie, który używa metalowych pałeczek, i używa łyżki do jedzenia ryżu. Nie tylko do zupy, ale je ryż łyżką. I dlaczego jeszcze te pałeczki są metalowe? Dlatego, że jest taki, nie wiem czy to jest mit, legenda o tym, że...
Nie,
nie legenda, tak było.
Tak było.
Że dawniej było królestwo, właśnie dynastie królewskie panowały w Korei. To bardzo często chciano otruć króla. I żeby zapobiec temu otruciu, to królowi stworzono srebrne pałeczki. Srebro, wiadomo, reaguje chemicznie z różnymi substancjami. I gdy chciano otruć króla i te pałeczki zostały włożone w to jedzenie, to one reagowały, zmieniały kolor. Dlatego też przyjęły się te metalowe pałeczki.
Tak, ale często było tak, że przed serwowaniem jedzenia była taka specjalna pani, która musiała wszystko, co król będzie jadł, najpierw skosztować. I faktycznie, no bo jednak to jest tam opóźnione działanie, tak? Więc faktycznie król też miał te srebrne pałeczki, ale była też specjalna kobieta, która jakby sprawdzała na sobie najpierw, tak. czy wszystko jest okej.
Okay. Tak, no i nie, też jakby oczywistą rzeczą jest, że utrzymanie higieny tych pałeczek jest dużo łatwiejsze, tak, niż drewniane, bo to drewno wchodzi to cały ten...
Ale też jest o wiele to trudniejsze w użyciu, tak? To
cięższe.
Jednak, cięższe jest,
chociaż
tak.
Ja uważam, że mi jest wygodniej, bo czuję te pałeczki w ręku.
Ciężar. No tak, ale one są zazwyczaj... mniejsze, są chudsze, cieńsze. No i wielu obcokrajowcom ciężko, jeśli na przykład mówisz o tej leguminie czy galaretce, no to już jednak ciężko jeść.
Wyższa szkoła jazdy. Tak. I makaron też jest ciężko jeść.
Makaron jest też ciężko jeść. Ale też jest specjalna etykieta, jest specjalny sposób trzymania tych pałeczek. I na przykład jeżeli te pałeczki krzyżują się komuś, to jest to uważane za jakby niższą etykietę maniery, tak? Że jeżeli ktoś nie potrafi jeść tak, żeby nie krzyżować
Może jeszcze nie wiem, czy to będę w stanie wytłumaczyć, ale pałeczki trzymamy na palcu serdecznym oraz
przedostatnim,
tak? Czyli tym na fuck you i na przedostatnim trzymamy pałeczki. To jest najbardziej poprawne trzymanie pałeczek. I wielu Koreańczyków nie zauważyłem, że wielu Koreańczyków nie trzyma pałeczek poprawnie.
Tak, to jest właśnie ciekawe, że właśnie obcokrajowcy od razu uczą się dobrze trzymać tych pałeczek, a wielu Koreańczyków nie trzyma poprawnie tych pałeczek.
Tak, dokładnie, ale wielu rodziców karci swoje dzieci za to, że nie umie poprawnie trzymać pałeczek i uczy swoje dzieci.
No też ważne jest powiedzieć, że to, że na przykład w Polsce czy na Zachodzie w ogóle każdy ma swoje własne danie. Natomiast w Korei jest tak, że to jedzenie jednak dzieli się z drugim człowiekiem, że ma się tylko właśnie, tak jak wspomnieliśmy na początku, tą swoją własną miseczkę ryżu, ale reszta pożywienia normalnie jest dzielona z innymi ludźmi. To jest zazwyczaj, jedzenie to jest jakby spotkanie towarzyskie.
Tak, i tutaj też chciałbym powiedzieć, że to jedzenie zawsze odbywa się w co najmniej dwie osoby. Jakby Koreańczycy bardzo rzadko się zdarza, że chodzą gdzieś jeść coś samemu. Zwykle jest to właśnie, tak jak mówisz, spotkanie towarzyskie, je się z inną osobą, je się w gronie, je się właśnie z jednego naczynia.
Tak. To jest jeszcze tak, że jeżeli je się samemu, to znaczy, że coś z tą osobą jest nie tak, więc od razu jakiś Koreańczyk będzie podbiegał do ciebie, na przykład, nie wiem, jesteś na stołówce i tak dalej, i będzie chciał się do ciebie przyłączyć, no bo to jest niedobrze widziane, jeżeli osoba jest sama.
Tak.
Że coś musi być nie tak, nikt się tą osobą nie opiekuje i tak dalej.
Tak, także no, jak widzicie tutaj, to jedzenie w Korei to jest po prostu cały...
To jest temat rzeka.
To jest temat, naprawdę niekończąca się opowieść, ale chciałem tutaj powiedzieć, że to jest strasznie ważne w życiu Koreańczyka. Jedzenie, cała kultura jedzenia, to co jedzą, to jest jakby...
To nie jest tylko dostarczanie składników, ale to jest właśnie część życia towarzyskiego, ale też pewnych etapów życia człowieka, czy no nie wiem, takich jakichś wydarzeń w życiu człowieka. Tak też... jak mówiliśmy o pory roku,
Śluby, święta.
Tak, zawsze wszystko jest z tym jedzeniem.
Jest cała jakby filozofia, jest jakby część taka bardzo ważna tego całego...
Całej kultury,
tak, społeczeństwa.
Nawet jest mnóstwo sformułowań, różnego rodzaju określeń związanych z jedzeniem, które aplikuje się do różnego rodzaju sytuacji w życiu.
Tak, tak, na przykład mówiłeś o tym, że zamiast dzień dobry czasami się mówi, czy już jadłeś, albo tak. Na przykład podczas, gdy ktoś pyta się, kiedy weźmiesz ślub, to się pyta, kiedy nam zaserwujesz makaron, tak, bo podczas ślubu się serwuje właśnie guksu, czyli ten makaron. Także jest to całe... Ta cała filozofia jest rzeczywiście bardzo rozbudowana w Korei.
Ja myślę, że też to jest dużo rzeczy jest do odkrycia. Ja na początku nie wiedziałam dużo o koreańskim jedzeniu. Dla mnie wszystko było za ostre. Ja przez długi czas jakby nie mogłam się przekonać do koreańskiego jedzenia, ale teraz faktycznie mam kilka swoich ulubionych potraw i po prostu bez nich naprawdę już nie potrafię żyć. Łącznie z kimchi. Kimchi jest w jakiś sposób, wydaje mi się, uzależniające.
Tak.
Jak ja jadę na jakąś tam podróż służbową i wracam po tygodniu czy po dwóch tygodniach, no to po prostu muszę zjeść kimchi, to jest straszne, przerażające.
No, ale ja też tak mam, bo też jak byłem ostatnio w Polsce, to mi brakowało tego kimchi. Rzeczywiście, no... Ale może na koniec jeszcze powiedzmy, czym to jedzenie się różni od jedzenia w Polsce. W Polsce mamy bardzo, moim zdaniem, takie dosyć ograniczone rodzaje tego jedzenia. W Korei to jest takie bardzo wszystko różnorodne, bogate w smaki.
Różne odmiany tego samego warzywa przyprawane są w najróżniejszy
sposób. Potraw jest różne wariacje tej samej potrawy, po dodaniu czegoś zmienia coś smak.
No i o wiele więcej, wydaje mi się, składników jest wykorzystywanych, jakieś wszelkiego rodzaju zieleniny, w ogóle warzywa, no wszystko, co rośnie, wszystko, co żyje jest po prostu wykorzystywane.
I uważam, że to, co mi się wydaje, że to, co najbardziej ubolewam chyba, to, co też jakby zauważyłem po obejrzeniu bardzo popularnego ostatnio programu w Polsce Kulinarnych Rewolucji, gdzie właśnie Magda Gessler próbuje odkryć tą regionalność kuchni w Polsce, o której tak naprawdę ludzie zapominają. Ja tak naprawdę nie wiem, z czego w Polsce co słynie. W Korei jest to bardzo silnie rozbudowane, bardzo fajnie zachowane i i konserwowane do dzisiaj. W Polsce wydaje mi się, że to bardzo tego brakuje.
Tak, tak. Koreańczycy cały czas są swoją tradycję kulinarną, kulturę kulinarną, naprawdę przywiązują do niej ogromną uwagę. Są różnego rodzaju konkursy, wiadomości, mnóstwo właśnie programów kulinarnych. Koreańczycy uwielbiają gotować, uwielbiają żyć w ogóle tym wszystkim, całym jedzeniem. I stąd w ogóle są zaciekawieni właśnie tym regionalizmem, jakimiś nowościami, nowinkami.
Tak, jest bardzo dużo programów kulinarnych w Korei, takich, gdzie adżumy w ogóle gdzieś tam gotują coś. Wczoraj widziałem, że właśnie jakaś mniszka ma swoją restaurację gdzieś i tam promuje jakieś buddyjskie wersje jedzenia.
Dokładnie. Więc to wszystko właśnie sprzyja utrzymaniu tej koreańskiej tradycji, podbudowaniu jej, jakby utrzymywaniu przy życiu. I to jest właśnie bardzo fajne.
Tak, no i coraz bardziej jedzenie koreańskie jest sławne w świecie. Tak naprawdę w większości krajów na świecie można znaleźć koreańską restaurację, nawet w Polsce. Też to w dużej części jest związane z mieszkaniem tam Koreańczyków, którzy szukają własnego jedzenia, bo tak są do niego przywiązani. Jest też dużo sklepów, takich supermarketów, gdzie sprzedawane są tylko koreańskie rzeczy. Ja kiedyś byłem w Paryżu i tam jest po prostu tylko nazwa K-Mart. Tam wchodzisz i jest po prostu jak w Korei. Także to koreańskie jedzenie...
Warto poszukać i może coś samemu też przygotować.
Tak, samemu przygotować. Też chciałbym zaprosić na swojego bloga w Korea na wynos, gdzie można zobaczyć te zdjęcia. My tutaj opowiadamy o tym, jak to wygląda, ale wyobrażenie sobie tego, a rzeczywiście zobaczenie na zdjęciach też jest jakby duża różnica.
Tak, to jest tak, jak wspomnieliśmy, że dzisiejsza audycja jest bardzo, bardzo długa, chyba najdłuższa jak do tej pory, no bo to jest temat, o którym można rozmawiać naprawdę w nieskończoność. Także przepraszamy nasze słuchacze, jeżeli być może zanudziliśmy trochę do tej pory.
Tak, natomiast gdybyście mieli jakieś pytania, gdybyście byli zainteresowani ugotowaniem czegoś, to zawsze możecie napisać do nas maila. Zapraszamy właśnie do naszej strony, gdzie możecie znaleźć naszego maila www.zakorkowani.podomatic.com.
No i zapraszamy na następną audycję. Będziemy rozmawiać o przesądach i tematach tabu. To jest pierwszy temat po konkursie, jaki zrobiliśmy właśnie wśród naszych słuchaczy.
Tak, także zapraszamy serdecznie i przepraszamy, na koniec audycji jest troszeczkę głośno, ale audycja trwa tak długo, że nagle w naszym studiu nagraniowym hoho
pojawiło się mnóstwo
osób, 100% dziewczyn.
Tak, pozdrawiamy i zapraszamy.
Pozdrawiamy, zapraszamy.